Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 439. Ja nazywam się Damian Polaka Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze. Jak się
dzień
masz?
Dzień dobry wieczór, dzień dobry poranek, dzień dobry popołudnie.
Witajcie, wszyscy
witajcie, o, witajcie, to jest tak. Najbezpieczniejsze stwierdzenie.
Bóg dom, gość dom i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się cieszę, że możemy wreszcie się spotkać. Tak za każdym razem to tak się wydaje, jakbyśmy się wieczność nie słyszeli, prawda?
Jak to... No bo wiesz, internetowy jeden dzień to prawie jak ten, prawie jak rok.
Dokładnie i od tamtego czasu to się w ogóle tyle wydarzyło. Ja byłem na wakacjach i to była taka przerwa, dlatego ostatni odcinek był taki mało mięsisty, więc mam nadzieję, że niektórzy nie poczuli się, że Fantasmagia już totalnie odpłynęła w tematy niegrowe, ale byłem w ogóle na wakacjach i widziałem na własne oczy, nie uwierzysz, lotniskowiec amerykański.
A czy pływałeś nim?
Nie, bo to było tak daleko, że musiałem użyć mojego aparatu z super zoomem, żeby po prostu zobaczyć go, no tak, żeby po prostu szczegóły wyłapać. Bo on był zacumowany, znaczy tak właściwie zakotwiczony na środku morza, ale bo to on nie mógł sobie tak do portu podpłynąć, bo jest za duży po prostu i było widać, że tam schodzą marynarze na ląd, żeby jakby odpocząć i to był, i wygooglałem sobie, bo sprawdziłem po prostu, bo takie jednostki jak pływają, to one są, prawda, od razu śledzone na całym świecie, każdy wie, gdzie to jest i to był USS Abraham Lincoln. Jeden z tych takich większych.
No
i powiem ci, że mam zdjęcia, ale nigdzie ich nie będę wrzucał, bo nigdy nie wiadomo, czy można wrzucać takie zdjęcia, ale fantastyczne po prostu wydarzenie w moim życiu, naprawdę. Bardzo się cieszę. No tak musiałem powiedzieć, no nie, bo to wiesz...
Nie no, to jest, wiesz, jest czym się pochwalić. Nie każdy z nas miał okazję widzieć prawdziwy amerykański lotniskowiec.
na żywo, nie? Tak, ale tak już na poważnie. Piotrze, zbliża się Pixel Heaven. Ja wiem, że...
Wielkimi krokami.
Piotrek na pewno będzie. Piotrek będzie w sobotę.
Najprawdopodobniej będę tak w sobotę. Tak.
I prawdopodobnie będziesz samochodem, więc będzie problem ze stawianiem ci piwa.
Tak, nie piję niestety. W sobotę, znaczy nie piję na Pixelu. O tak, to jest lepsze
tak,
stwierdzenie.
Tak, ale zawsze jest to takie słynne wyjście, prawda, na burgera do pobyku
tak,
chyba.
Do pobyku, nie... oczywiście.
No i Pixel Heaven to jest impreza, której nie trzeba specjalnie już na Fantasmagierii reklamować. To jest wydarzenie bardzo, bardzo ważne. 17 maja się zaczyna, kończy 19. Ja nie wiem, tam są jakieś okoliczności imprezy. Wspominam tylko o tym, dlatego że chciałbym, żeby ludzie tam przyszli, nawet jeśli nie zobaczą Dachmana, że się tak wyrażę, bo...
A właśnie powiedz mi, czy ty będziesz w końcu, bo tu sytuacja jest zmienna niczym w kalejdoskopie, patrząc po grupie.
Tak. No, muszę w ogóle przede wszystkim podziękować cały czas osobom, które wspierają najpodcast i w akcji na serwer i w postaw piwo Dachmanowi na Pixel Heaven bardzo dużo osób wziął udział, więc tak dodatkowo to już właśnie chciałem tak na szybciutko podziękować Marcinowi, oprócz tym osobom, które już podziękowałem w poprzednim odcinku, Marcinowi, Kamilowi, Remigiuszowi, Rafałowi, Tomaszowi, Jakubowi, bo ja cały czas próbuję opracować optymalny sposób dostania się na ten Pixel Heaven. Co roku linie lotnicze, które jedyne latają w ogóle do Dublina, bo lot nie lata do Dublina, EasyJety nie latają Dublin. Jedyną linią lotniczą, która lata Dublin, Warszawa-Modlin, to jest Ryanair. I niestety tak pozmieniali te loty, że albo musiałbym wziąć kilka dni w ogóle wolnego w pracy, albo po prostu też zapłacić fortunę, bo to prawie chyba 300 euro w jedną stronę w niedzielę powrót. I to powoduje, że po prostu no nagle po prostu to stało się bardzo, bardzo ciężkim takim wyjazdem. I no dlatego szukam innych alternatywnych połączeń, więc jakby sytuacja jest płynna i dlatego ja bym bardzo chciał, żeby jednak wszyscy się pojawili na Pixelu i chociaż taka inną częścią Fantasmagierii będzie Piotrek, prawda, reprezentantem. Też oczywiście
Rysław
pana codziennika będzie Rysław. Będzie silna bardzo grupa reprezentantów rozgrywki. Zawsze, tak, też zawsze to jest taki... To jest taki...
Mam tam dziewczynę z Manamana, z tego co się orientuję, więc w ogóle tam podcasterów to prawie tak, jak na rozgrywka party.
Nie, no to jeśli chodzi o w ogóle podcasterów, tak, zawsze też różnie jakby z długością czasu, ale Dawid Maron też oczywiście z podcastu. Więc jakby jest, to jest taka niesamowita atmosfera, bo nie tylko spotykamy się my w gronie własnym takim podcasterów, ale oczywiście to jest ten kontakt z osobami, którymi właśnie tak raz na jakiś czas się widzimy, bo jest i ekipa loadingu chłopaków, no nie, jest parę osób z branży, którą się od razu tak rozpoznaje, którą też wiesz, jakby miłość spotkać, no nie, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, bo to jest tak, o no tak, no nie, że tak się chwali, kogo zna, kogo nie zna, nie, ale mimo, że jestem tak daleko, to sercem zawsze jestem w tej Warszawie, w tej zajezdni.
I... Jaki stream zrobimy sobie, włączymy ciebie na telefonie, tak, jeżeli jednak tak, się nie uda.
Tak, ale oczywiście, ja już przewidziałem taką sytuację, że jakby się nie udało, to i tak ja będę na drugim bardzo ważnym wydarzeniu i to, żeśmy rozmawiali, rozgrywka party, to już tak 5-0 jest. Czy 6-0?
6-0.
Tak, 27 lipca. Więc albo będę właśnie na Pixeli na rozgrywka party, ale na rozgrywka party to już sobie jakiś czas temu zaplanowałem i na 100% się pojawi.
Z odpowiednim wyprzedzeniem można było spokojnie ogarnąć kwestie
logistyczne.
Tak, my tutaj
z agentą załatwiliśmy to już wcześniej z Piotkiem, że to właśnie problemy logistyczne nie były przeszkodą. No i bardzo się cieszę, że będę chociaż w ten sposób mógł się spotkać, bo też oczywiście ja to bardzo... Bardzo lubię właśnie też, no jakby jest ten też taki afterek, który kultywowaliśmy, jeśli chodzi o właśnie o Pixela. I to było takie bardzo fajne, taka fajna okazja, żeby się spotkać właśnie przez to, że ja nie wiem, jak teraz jak duża będzie ta rozgrywka party, impreza. Ja sobie wyobrażam, że to będzie taki mega się powiedzieć, mega afterek. I bardzo się cieszę. I to tyle organizacyjnie, jeśli chodzi o takie rzeczy. Oczywiście nadal możecie wspierać się na podcast dachman@fantasmagieria.net, tam z dopiskiem na serwer lub ewentualnie na piwo, bo tak jak mówię, no sytuacja jest rozwojowa. No na razie jest ciężko, jeśli chodzi o połączenia, ale ja liczę, że może na przykład, nie wiem, coś, jakiś algorytm w Rainerze popsuje i nagle ceny spadną na chwilę, ja wtedy
wykorzystam. To było coś. W ogóle odnośnie Pixel Heaven jeszcze bym dorzucił taką rzecz, że tak jak osobiście uważam, że jak najbardziej jest to impreza, na którą warto się pojawić, ale też to nie jest tak, że za wszelką cenę. Ja bardzo lubię Pixela i ten klimat jego jest wyjątkowy, ale ktoś ostatnio pytał, nie pamiętam, w którym miejscu internetu to było, ale dopytywał właśnie o logistycznie, jak sobie zaplanować ten wypad na tego Pixela i tam co zrobić, żeby wszystko zobaczyć. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jeden dzień to jest, oczywiście jeżeli pomijamy aspekt towarzyski, to znaczy jeżeli jedzie się na Pixela nie po to, żeby siedzieć pod namiotem, pić piwko i raczyć się sympatycznymi rozmowami z kolegami i koleżankami spotkanymi przy okazji pixelowym, to jeśli chodzi o same w sobie obecności na hali, to myślę, że jeden dzień spokojnie jest w stanie tę potrzebę zaspokoić, plus do tego dochodzi kwestia tego, która się powtarza właściwie co roku, że te bardzo ciekawe wykłady i prelekcje najczęściej łatwiej i prościej obejrzeć je później na YouTubie, kiedy to dźwięk idzie bezpośrednio z mikrofonów, niż kiedy są one pokazywane na hali, bo czasami tam a to echo się robi, a to hałas w tle, a to coś tam i nagle się okazuje, że siedząc w drugim rzędzie tak naprawdę nic nie słychać.
No, znaczy właśnie ten aspekt towarzyski jest tak kapitalną sprawą, że najwyżej może z wyprzedzeniem, jak będziecie robić, ale to już takie, to jest ani to nie z rozgrywka party, to są te wypady takie właśnie, jak to się mówi, redakcyjne. Jakby się kiedyś okazało, że na przykład, wiesz, redakcja plus jeden może być, to może jakbym wiedział z wyprzedzeniem, to bym wpadł, bo to też jest sympatyczna sprawa, ale to jest właśnie to jest ta esencja, jakby to powiedzieć, że brakuje ludziom w dobie właśnie internetu, w dobie tego spychania się w tą czarną dziurę internetu, tego bronienia się przed tymi niewidzialnymi trollami. Zobacz, że ta energia, która płynie z takich spotkań osobistych jest fenomenalna i ludzie, którzy na przykład mogą się ścierać w internecie o najmniejsze rzeczy, na żywo właśnie jest dużo spokojniej, merytoryczniej, można też... Prawda, zupełnie zapomnieć o takich głupotkach i skoncentrować się na samych przyjemnych rzeczach, więc no dla mnie najważniejszy jest ten kontakt i no Tyle, to jest organizacyjnie. No, w ogóle jest tyle tematów, ja sobie nawet zrobiłem zapiski w telefonie. Mówię, kurczę,
ja,
o czym
ja
będziemy
cię zaskoczę.
Rozmawiać?
Tak? Ja ciebie zaskoczę. Czy oglądałeś, albo może na przykład oglądałeś jakąś transkrypcję czy skrót z Google I.O., które się odbywało właściwie minuty temu?
Nie, a czy było coś o tej stadii?
O stadii nie było, natomiast było dużo różnych ciekawostek odnośnie tam asystentów i tak dalej, bo my regularnie rozmawiamy
o nowych technologiach.
O iPhone'owych prezentacjach, czy o właśnie Google'u. I była sobie prezentacja i tam oczywiście znowu Google pokazuje nam takie rzeczy, że jeżeli to wszystko by się stało rzeczywistością, to cyberpunk właściwie nadchodzi już jutro, bo wyobraź sobie na przykład transkrypcję z podcastu, czy z wideo na żywo, którą prowadzi Google Assistant i jeszcze dodatkowo oprócz tego, że robi transkrypcję, to zamienia to normalnie na subtitles, więc nie wiem, dla osób niesłyszących byłby to w ogóle ogromny game changer, korzystanie z YouTube'a, czy nawet słuchanie podcastów. Pojawiały się oczywiście jakieś tam kolejne ciekawostki z rzeczami, które pokazywali wcześniej, jak to tam asystent teraz kiedyś, oczywiście nie w Polsce, wiadomo, no,
tak, tak.
Być może. Już nie tylko będzie dzwonił i umawiał do fryzjera, ale w ogóle będzie korzystał z online'owych tych.
A to już widziałem jakiś czas temu, tak, że po prostu ta sztuczna inteligencja jest tak rozwinięta, że po prostu oglądałem jedną taką konferencję, na której prezentowali, jak dzwoni i umawia właśnie taka asystentka komputerowa i faktycznie to było nie do zrozumienia. Ja gdybym nie wiedział, że to jest komputer i na tym się nie zastanawiał, to absolutnie zupełnie dałbym się nabrać, że to
jest. Jest coś takiego i to akurat wygląda bardzo ciekawie i w sumie, jeżeli się chwilę na tym zastanowisz, to wcale nie jest jakoś... jest to niesamowicie skomplikowane na pewno, ale nie jest to jakiś taki totalny science fiction. To znaczy jest sobie coś, co się nazywa Google Lens i będzie robił na przykład tłumaczenie w locie. To znaczy, kierujesz niczym w tym, co zawsze chcieliśmy z filmów science fiction. Kierujesz swój telefon na jakiś napis w języku tobie nieznanym i na twoim telefonie wyświetlą się w języku tobie znanym.
Ale to nie jest nowość.
Teraz masz aplikację, która najczęściej polega na tym, że musisz zamazać sobie, gdzie zrobić zdjęcie, na obrazku pokazać, gdzie jest ten tekst i wtedy on go tłumaczy. Czyli wiesz, to jest OCR z foto, z tu tekst i potem tłumaczenie z tekstu. A tu ma być to w locie. Po prostu wskazujesz telefonem i nagle na telefonie widzisz już napisy widoczne. Tam z ciekawostek, które padły, to, że w przeciągu 2 lat, gdzie oni sobie dłubią nad tym swoim AI, to doszło do niesamowitej zmiany ilości danych potrzebnych do działania AI, dlatego że te 2 lata temu to było ponad 100 gigabajtów, a teraz wystarczy 500 mega. Czyli to będzie, że tak powiem, zainstalowane na twoim telefonie i będzie to się działo nie tam jakoś online'owo, nie online'owo, tylko będzie to się działo cały czas w tle.
Ciężko w to uwierzyć, no nie? Nie mówię, że ciężko w to uwierzyć, że w sensie, że technologia tak przyszła do przodu i takie są rozwiązania, tylko to jest niesamowite, że mniej znaczy więcej. To o to mi chodzi, że to tak się po prostu zmienia. Ale z drugiej strony w ogóle też jest śmieszne, że trochę taka inna kwestia związana w ogóle z Googlem, z korporacjami, z na przykład systemem oceniania użytkowników, bo to jest coś takiego, o czym ostatnio się tak mówi, bo to chyba weszło do polityki, takie dawanie przykładu Chin jako kraju, gdzie ten social ranking, czy jak to się nazywa, czy taka ocena, którą masz, jest istotna i na przykład dłużnicy mają bardzo niski ten, mogą być, nie możesz wtedy podróżować pociągiem, nie możesz latać samolotem, jakieś takie po prostu absolutne dziwne rzeczy, ale w dzisiejszych czasach my funkcjonujemy w świecie, gdzie jesteś oceniany, tylko że po prostu tym nie wiesz. I póki jest jeszcze gotówka, funkcjonuje w świecie, to nie musisz się tym martwić, ale bank wie, jakim jesteś klientem. A im więcej płacisz kartą, im więcej robisz zakupów właśnie internetowych, to wszystko jest zarejestrowane, analizowane, oni wiedzą, jakim jesteś człowiekiem. I to jest najśmieszniejsze jest to, że ten Big Brother, który przyszedł, to przyszedł tak, jak przewidzieli go właśnie pisarze, autorzy science fiction właśnie cyberpunku. Że on przyszedł od wielkich korporacji. Nie od rządów, tak jak to było w klasycznych książkach science fiction, nie? Nie ma takiego, wiesz, rządu, który chcecie kontrolować, tylko jest właśnie te korporacje.
Ale wiesz, jeżeli się nad tym chwilę zastanowisz, to ma absolutnie ogromny sens, dlatego że trzeba patrzeć na rzecz globalnie. Mhm. Państwa nie są tak bardzo globalne, jak korporacje są globalne. Tak. Jeżeli masz korporację, która działa w 10, 15, 20 czy tam w 3/4 krajów świata, to jest w stanie ono dużo więcej rzeczy zrobić niż po prostu jeden kraj i jego rząd. Nie?
No oczywiście. No i niektórzy się tego boją, bo boją się zmiany statusu quo, a ja myślę, że my no...
Czekamy na Eurocorp, tak, słuchaj. My tak, będziemy tak. mieli, wiadomo, że w Europa musi być Eurocorp, to jest oczywiste. Tak. Czekamy tylko na zawiązanie.
Złoty środek. A jeśli chodzi o Steama, to jest bardzo ciekawe, bo ja mam w ogóle, jeśli chodzi o Steama, takie podejście, że teraz jest wszyscy... przez tyle lat ta dominacja Steama była taka, że teraz... jakby ludzie czerpią jakąś taką satysfakcję, tylko to może być właśnie taka głośna mniejszość, taka wyszczekana, że oni się bardzo cieszą, że że Steam dostaje tak teraz po nosie od tego Epika, że sprzed nosa im gry wykupuje, że nie będą wydawać. Ja tak mówię, no na pewno Gabe Newell, mając tych kilkadziesiąt milionów dolarów albo mi więcej, mając prywatną korporację, a nie jakąś spółkę, która musi się prawda, cyframi ze światem dzielić, to on naprawdę mi tam nie przeszkadza. To są małe rzeczy. Oczywiście PR-owo to może jakąś robotę robi, ale dla mnie to, że na przykład ludzie gdzieś tam biorą się za te głosowanie, czy jakby w górę lub w dół łapka, tak, to jest efekt takiej demokracji graczy. I każdy wie, że na przykład, chyba że ten review bombing na przykład ma jakieś znaczenie w algorytmach. Wiesz o co chodzi? A moim zdaniem to jest tak, że nieważne co o tobie mówią, ważne, żeby nie przekręcili nazwiska. Bo nagle jak się duży szum robi wokół jakiejś gry, to się wiele osób tą grą zainteresuje, nie? I wątpię, żeby na przykład Borderlands w jakikolwiek sposób ucierpiało, mimo tych niskich ocen.
Przy Borderlands to tam teraz inna aferka się dzieje, nie wiem, czy słyszałeś.
Nie.
Został zmieniony głos Claptrapa.
Na Nolana Nortona.
Nie wiem na kogo, natomiast osoba, która wcześniej podkładała im głos, wystąpiła na Twitterze, bo wiadomo, że tego typu rzeczy się teraz dzieją na Twitterze, i powiedziała, że Randy Pitchford zaproponował mu, że on może za darmo pracować i dostanie w sensie przy trójce.
Tak.
I za to dostanie zaległe dywidendy z pracy przy dwójce, plus dodatkowo 2 lata temu pobił go, znaczy w sensie Randy Pitchford pobił tego gościa przy jakiejś tam kłótni.
No, ja nie wiem ile te gry zarabiają i jak naprawdę te dywidendy wyglądają. I czasami lepiej się zgodzić na proces, bo na przykład... Robert Downey Jr. dzięki temu, że ma jakieś właśnie te dywidendy, te procenty od sukcesów filmu, to on do końca życia nie musi nawet się... On może sobie studio filmowe kupić, bo ma tyle pieniędzy zarobionych na Avengersach, Iron Manach i tak dalej, więc nie wiem, ale to jest bardzo ciekawa kwestia, bo to pobicie mnie interesuje, że to dopiero teraz wypłynęło po 2 latach, taki...
Tak, znaczy, no, bo on, znaczy ta osoba, to ja niestety nie mam pojęcia.
To jest kobieta czy mężczyzna, tak?
Nie, pan. Claptrap to był pan. David Eddings.
Aby ci powiedział, że ten głos jest jakiś taki unikalny. Dla mnie to był głos, który był, przynajmniej tak brzmiał, mocno przerobiony jakimś tam właśnie programem do obróbki dźwięku, jakiś taki podkręcony, więc no, jeśli ktoś ma tak naturalny głos, albo trafi tak modulować, żeby tak brzmieć, no to rzeczywiście fantastyczny aktor głosowy. Więc należałoby mu się nawet więcej pieniędzy dać, nie, niż...
No widzisz.
No ale wiemy, jak na przykład kończą ludzie, którzy walą z pięści producentów. Jeremy Clarkson no, nigdy nie miał się lepiej, jeśli chodzi o ten program Grand Tour, tak się chyba nazywa.
A tam on się chyba skończył, ten program w ogóle. Tam...
No, trzeci sezon jest chyba, tak? A to już koniec? Już
nie, znaczy mi się wydaje właśnie, że tam była mowa o tym, że ta forma tego programu, w jakiej był, teraz on się skończył i tam w ogóle były jakieś łzy na antenie, coś tam w ogóle, wiesz, przełomowy moment dla telewizji i bla, bla, bla i teraz... kolejna będzie znowu jakaś zmiana konwencji.
Tak. Może wrócić do Top Geara, bo Top Gear po prostu bez Jeremy'ego Clarksona to podobno tak cienko wszędzie, nie? No ale ja wiem, no że ja szczerze mówiąc, bardzo mi się podobała ta formuła tej przygody takiej miejskiej przygody, gdzieś tam jadą, prawda, w dzicz, ścigają się, jakieś zabawy robią z tymi samochodami, zakładają się o różne rzeczy i to jest super. Gorzej wypadał ten element chyba talk show, dobrze pamiętam, chociaż w Top Gearze ten talk show był lepszy, nie wiem, jakoś tak.
Ja się przyznam szczerze, że nie oglądałem żadnego odcinku Grand Tour.
Ja tylko te pierwszy sezon i to też nie cały. Więc też jakby z pozycji eksperta się wypowiadam, no ale tak. Zresztą my, a propos pozycji ekspertu, możemy też przejść do tematu Gry o Tron.
Że tak. O, dzieje się!
Ale wiesz, co jest najlepsze? Dzieje się! Wiesz, co jest najlepsze, Piotrze? Bo.
Że ty nie oglądasz.
Nie, właśnie, postanowiłem nadrobić, bo jeśli chodzi o pewne rzeczy, tak. Z Avengersami to mi nie zależy. Tam słuchałem nawet różnych wypowiedzi na temat właśnie tego. Kto zginie, jak zginie, co się stało w tym endgame i tak dalej, czy ludzie płakali, czy nie płakali, jak ten. Ja wiem, że Piotrze, ty byłeś, więc pewnie wiesz, o co chodzi i tak dalej, ale jeśli chodzi o Grę o Tron, to tak, no w sumie to jest ostatni sezon, to nadrobię ten siódmy, który tak nie dokończyłem, że się tak wyrażę, i po prostu będę na bieżąco, będę przeżywał z tymi ludźmi te kubki ze Starbucksa, te bitwy bez sensu, ten czarny obraz i tak dalej. Tak sobie myślę, no. Wiesz, jak jest na przykład jakaś wielka impreza sportowa, nie? Jak jest na przykład, nie wiem, skoki narciarskie, albo jest...
Olimpiada.
Tak, igrzyska olimpijskie, albo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to nagle mamy... Tyle jest mieszkańców Polski, tyle mamy ekspertów od piłki nożnej. I teraz każdy ogląda Grę o Tron i każdy musi mieć do powiedzenia coś na temat tego, jak schrzaniony jest w ogóle ten serial. W ogóle ósmy sezon, po tym jak George Martin nie napisał tej ósmej części tych przygód, tych głównych bohaterów, to jest po prostu beznadziejny, wiesz, bitwa, beznadziejna. Obraz czarny, nic nie widać, beznadziejny. To, co się wydarzyło w ostatnim odcinku, którego jeszcze nie widziałem. Katastrofa. No nie, ja już widziałem w ogóle taki fajny mem, jak idzie, też może widziałeś, idzie Sansa, nie, i przelatuje nad głową jej jeden smok, później drugi smok, a później Boeing 747. I po prostu to zobaczę. No dobre, no nie, już tak wiesz, ale...
Ja muszę tobie jedną rzecz powiedzieć, że coś, co mnie absolutnie rozwaliło ze śmiechu, na YouTubie trafiłem na, w ogóle nie wspomnę nazwy kanału niestety, ale jest sobie jakiś kanał.
Taki, nie reklamujmy, ma, tak, masz rację.
Tak, nie polski w ogóle, który ma tam całkiem spore, jak patrzyłem na wyświetlenie tych filmów, to miał całkiem duże. I o tyle, ile kiedyś zachęcaliśmy do obejrzenia filmu, czemu tam walka na miecze w potopie to jest najbardziej realistyczna walka na miecze w świecie kina, to tutaj pan zajmuje się czymś trochę odwrotnym. To znaczy bierze sobie różne dzieła popkulturalne i rozkłada je, jak są bez sensu. I właśnie tam był filmik, który się nazywał coś na zasadzie, czemu bitwa z trzeciego odcinka Gry o Tron jest zbrodnią, jeśli chodzi o średniowieczny sposób walki. I teraz
no to tak, no bo wiesz, bawi, wszyscy powinni być na murach, czemu... właśnie, do ostatniego momentu powinni być na murach.
Ale wiesz, ale czemu w sytuacji, w której mamy film, serial, tak, w świecie fantasy, gdzie są smoki, gdzie są nekromanci, gdzie są żywe trupy, czarodzieje, bogowie, którzy w ogóle wpływają wprost, czary, nie wiadomo co jeszcze, ktoś mówi, że jest to zbrodnie przeciwko średniowiecznym sposobie walki. No przecież to jest tak bardzo bez sensu. No ale okazało się, że ten pan generalnie lubuje się w tego typu
pastwieniu się, tak.
Dlatego, że w innym filmiku udowadniał, że walki na miecze świetne są bez sensu, bo rycerze tak nie walczą. Więc...
Nie, no to jest... Znaczy, ja jak oglądam tak samo, no nie, po prostu nie myślę o tym tak specjalnie. Jakby ja obejrzałem ten trzeci odcinek i ani mi nie przeszkadzało, ani nie miałem problemu z tym, że mi było coś za ciemno. Wiesz, być może właśnie byłem z tym szczęśliwcem, że mam jakiś stary telewizor, nie mam OLED-a, nie mam jakiś tam nie wiadomo czegoś i po prostu mi prześwietlało wszystko, nie? Więc okej. Okay. Ale...
Ja oglądam, słuchaj, Grę o Tron przy zgaszonym świetle w pokoju, więc jedynym światłem było światło telewizora, więc nic mi się nie
dzieje. A masz HDR, masz 4K, więc po prostu
tak.
Te pochodnie błyszczące cię raziły w oczy, nic nie widziałeś. Ale,
tak jest.
Ale dla mnie, czy na przykład ta postać pojawiła się po prostu, wiesz, zniknęła i pojawiła się jak Nightcrawler z X-Menów, czy coś w tym stylu, no, czy to ma jakiekolwiek znaczenie na dłuższą metę, no po prostu, no tak, jakoś musieli zakończyć to 8 lat, wiesz, gonili tego króliczka, gonili, były fantastyczne motywy polityczne, wiesz, tych intrygi dworskie, no to jest, dla mnie to była kwintesencja całej tej serii, a nie właśnie walka z zombiakami, smoki i tak dalej, nie, i Daenerys Targaryen i Jon Snow. Nie, to jakby nie była tak. Kwestia to był właśnie ten... ja zawsze zapominam, jak on się nazywałem. Valeris, tak? Ten łysy.
Tyrion i...
Tyrion, tak. Czekaj, i Littlefinger. I w ogóle...
Jak on się nazywał? No właśnie. No ten od ptaszków.
Tak, to po prostu mnóstwo postaci takich, które po prostu niesamowicie tworzą taką fantastyczną atmosferę, że niczego nie byłeś pewny, co się wydarzy. A tutaj po prostu nagle trzeba to wszystko gdzieś pozamykać, zakończyć i no faktycznie, no na pewno, gdyby materiał źródłowy był tak bogaty, jak poprzednie książki, gdyby był napisany i to nie było, wynikało z konsultacji, bo wiesz, no pytanie jest tak, czy faktycznie George Martin puścił ich na manowce i powiedział im, żeby to robili tak i tak i tak, a tak naprawdę ma inne zakończenie w głowie? No nie sądzę.
Ja mam teorię, że George Martin tak nie wie, jak to się ma zakończyć i dlatego nie pisze kolejnych książek, bo uznał, że cholera, wpędziłem się w kozi róg, którego się nie da skończyć. To... No przecież on w międzyczasie pisze jakieś tam zupełnie inne projekty, nie?
No właśnie, no on też musi odpocząć od tego wszystkiego i ja nie wiem, no ja się cieszę właśnie, że nadrobiłem, że mogę przeżywać, znowu być jakby na bieżąco i wiedzieć, dlaczego ludzie się tak ekscytują wszystkim, bo miałem taki problem, chociaż to nie był problem, ale tak dobrze być czasami właśnie na bieżąco, jak poprzeżywać. To tak samo jak dobrze jest kupić grę w dniu premiery, bo jest ten największy taki, największy, jakby to powiedzieć, hałas, nie jazgot, ale chodzi mi o to, że największe poruszenie. Że najwięcej ludzi mówi o grze, że tak jak było, no, moim zdaniem największe.
Jest wspólne przeżywanie czegoś.
Tak, najlepsze wspólne przeżywanie, jakie ostatnio było, to chyba mi się wydaje, jak tydzień temu była premiera Mortal Kombat 11. To po prostu każdy przeżywał. I czy to były te przeczenia o odblokowywaniu postaci, czy o DLC, czy o poziomie. Ja nie pamiętam nawet dokładnie, o co chodziło. Ale była taka fajna atmosfera, bo też ludzie się ekscytowali, jakie fantastyczne te Mortal Kombaty są, jeśli chodzi w ogóle o fabułę. Tam są fajne historie, no nie, że ten, no. A zupełnie gdzieś tak mi umknęło i nie wiem, może ty, Piotrze, grasz. Days Gone.
Gram.
I no, więc zróbmy tak. Zróbmy teraz kącik growy. Fantasmagierii kącik growy zrobimy. I najwyżej na koniec, jak nam trochę starczy czasu, to jeszcze wrócimy, bo ja mam parę takich rzeczy do kącika kulturalnego, ale nie chciałem, żeby tam to tak zdominowało czas. Więc jeśli nie masz nic przeciwko, Piotrze, no chyba, nie, że chcesz jeszcze coś tam o tej grze od RON dorzucić od ciebie, no nie? I tak...
Nie, nie, to ja bym jeszcze dorzucił taką ciekawostkę. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, bo to przeszło zupełnie bokiem. Nikt o tym głośno nie mówił. A Blizzard nie wystawia się na Gamesconie w tym roku. Ze względu na to, że skupiają się na developingu i szkoda im pieniędzy.
No, wiesz, jaka jest prawda. No tak, 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 szkoda im pieniędzy, bo wszystkich ludzi, którzy odpowiedzialni za takie imprezy masowe, zostali zwolnieni.
Gigantyczną budkę zawsze, nie? Yeah. I to jest, to trochę pokazuje, że te restrukturyzacje to nie było tylko tak super na pokaz, ale tam faktycznie coś tam się dzieje w tej firmie.
Kotik kupuje nowy jacht. To wiesz, no nie ma czasu teraz, żeby gdzieś tam po Gamescomach jeździć.
Taki jacht
jest...
pewnie warte tyle, jak budka na Gamesconie w zeszłym roku.
Ja myślę, że taki jacht, to byś taki budek to nakupował tak z 50. Zresztą oglądałem ostatnio film dokumentalny o mega jachtach. Więc jestem w temacie i powiem ci, że możesz sobie taką łajbę kupić, jak piękną, super, za 30 milionów, ale jak chcesz naprawdę...
Gdzie mam się podpisać, słuchaj?
Jak chcesz naprawdę się pokazać, no to już się ceny tak zaczynają od 200-300 milionów w górę. I to już tak, ja wiesz, jak naprawdę chcesz się pokazać, to już musisz liczyć w ogóle na 500 milionów. No więc to są w ogóle... No i jest taki fantastyczny projektant, tylko że nazwiska nie pamiętam, który mieszka w Monako, tam ma też swoją firmę, który się zajmuje projektowaniem jachtów od podstaw, od szkicu do wiesz, do takiego końcowego projektu, to zajmuje 3 lata wraz jakby z budowaniem i z wodowaniem jachtów. Fantastyczna rzecz, no ale jakby można marzyć. wracając do gier, no właśnie, od jakiej gry mieliśmy zacząć, bo przed chwilą żeśmy zupełnie straciłem wątek, czyli jakby po prostu zaczniemy od gry, która mi tam przyjdzie pierwsza do głowy.
Tak. czyli jakiej?
Nie, wiesz co, bo tak wydawało mi się, że jak zmienialiśmy w kącik, teraz wchodziliśmy w kącik głowy, to miałem jakąś grę na myśli.
To może powiedz mi, jak się domki tutaj buduje. Anno 1800.
Anno 1800 to jest gra, która... Znaczy, ja w ogóle nie jestem takim wyprawionym graczem, jak ty. Dlatego też jak gram w takie właśnie gry typu SimCity, City Buildery i tak dalej, to ja przeważnie bardzo dużo popełniam błędów, ale jak gra mi się nie podoba, mnie ściągnie, nie, to ja później nie podchodzę do niej drugi raz. Czyli jakby sobie robię taką jedną długą posiadówkę, to trwa wiele godzin, nie? Ale te wszystkie błędy ja je przyjmuję jako takie wydarzenia losowe, takie rzeczy, które powodują, że jest ciekawie. I na przykład jak grałem w Frostpunka, który jest też trochę takim city builderem, to za pierwszym razem, kiedy nie miałem tej podstawowej wiedzy na temat właśnie całego tego systemu, tego ekosystemu, tych krwiobiegu, tych ulic, tego wszystkiego, to ja popełniałem mnóstwo błędów, ale dzięki temu miałem mnóstwo ciekawych wydarzeń losowych, jakichś buntów, no, rzeczy, które faktycznie sprawiają, że nie jest różowo i jest jakoś inaczej. Ale za drugim razem już wszystko wiedziałem, jak się przygotowałem, to było tak zoptymalizowane, że nie było ciekawie. Ale z Anno jest tak, że za pierwszym razem właśnie było tak, że po prostu no, długów na zaciągałem, posprzedawałem całą firmę, prawie sprzedałem.
A wiesz, dla mnie to jest to absolutny fenomen, bo ja mam wrażenie, że to Anno jest tak przystępne, że tam się nie da nic zepsuć.
Nie, za drugim razem, jak już miałem tą podstawową wiedzę, to przyznam, że zacząłem budować tak bardziej logicznie. Że wcześniej
to chodzi o to, że ty się rzucałeś, że budowałeś od razu wszystkie budynki, jakie ci się pojawiały? Czy...
No tak, no to jest jedna z takich rzeczy właśnie, że budujesz faktycznie najlepiej, jak grasz, bo tam jest jakby kilka trybów, poziom trudności można zmienić, no takie elementy w tym poziomie trudności też można dopracować. Ja tam nic nie zmieniałem i w tym takim trybie podstawowym jest tak, że jakby
kampanię, tak?
Gra ci mówi na przykład, że teraz musisz to zrobić i tak dalej.
Znaczy ta kampania
ona ci ciągnie za rękę, tak?
Wprowadza cię w po kolei w to, jak należy to miasto rozwijać, tak. I tam naprawdę fenomenem jest dla mnie, bo mi się wydaje, że tam się nie da nic zepsuć.
Znaczy wiesz co, da się zepsuć, dlatego że jeśli, tak jak powiedziałeś, w momencie, kiedy zaczynasz budować zbyt wiele domów, ale nie masz pracowników, na początku właśnie tych rolników, później zwykłych pracowników takich, to masz dużo budynków, które generują bardzo wysoki koszt utrzymania. Ten upkeep jest tak druzgoczący, że cały czas tylko widzisz, że jak po prostu ten początkowy kapitał, który jest naprawdę spory, no topnieje ci w zastraszającym tempie. No po prostu
muszę przyznać, że mi się nie zdarzyło chyba zejść poniżej 100 tysięcy z tym kapitałem.
No dlatego ty jesteś master builder, a ja jestem po prostu...
A pod koniec kampanii tam już jakieś miliony się pojawiały i właściwie pływałem i z nudów zaczynałem kupować wyspy od kolegów. No, im się to nie podobało.
No tak. A ja na przykład jestem na takim etapie, że u mnie gotówka oscyluje właśnie w takich dołach. Ja jestem teraz, wydaje mi się, że pod koniec drugiego rozdziału, bo to ciężko mi powiedzieć właśnie, bo jeszcze tego drugiego nie przyszedłem rozdziału, a w sumie mam 7 godzin w grze. Tylko, że tak, że te pierwsze 4,5 godziny to poświęciłem właśnie na tą pierwszą rozgrywkę, która była intrygująca, ale była no, niestety fatalna. Więc nawet chciałem doprowadzić do takiego bankructwa, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało, kiedy się załamie ten rynek. Ja nie mam porównania na przykład do futurystycznego Anno, ani do tych poprzednich Anno, bo w nie nie grałem, ale tutaj faktycznie, jak nie będziesz się z niczym spieszył, to wszystko jest logicznie, tak? I
znaczy tutaj na poziomie, bo w dużym problemem w Anno jest i tutaj jak grasz na poziomie normalnym, to on właściwie przez 3/4 gry w ogóle nie występuje. Znaczy raczej cię nikt nie atakuje.
Tak.
I raczej nie, a po pierwsze raczej żaden z sąsiadów cię nie atakuje, po drugie te nawet piraci, którzy tam pływają, tak. To oni pływają w ogóle sobie tak, że w sumie nie wchodzisz w paradę. Ale w momencie, w którym grasz na wyższym poziomie trudności, to nagle może się okazać, że jeden z sąsiadów uzna, że fajnie, że się rozwijasz, ale ty właściwie nie ma żadnej armii, to powitaj moje 20 statków wojennych. I wtedy zabawa się kończy trochę.
No właśnie. No ja przyznam, że właśnie w tej drugiej rozgrywce zacząłem właśnie planować wszystko i ja troszeczkę inaczej, bo też widziałem właśnie twój najlepszy sposób, jeśli chodzi o układanie dzielnic mieszkalnych, jak powinno wyglądać. Także to mówiłeś, że chyba dwa domki, czy tam
znaczy dwa rzędy po 4 domki.
O, czy po 4, czy nawet więcej.
Otoczone drogą.
A ja nawet taką gęstszą siatkę ulic zrobiłem. Taki, wiesz, taki system barceloński, jeśli się tak wyrażę. Żeby te ulice by się krzyżowały po prostu
oczywiście gęstej. Im więcej masz ulic, tym jest lepszy dostęp dla tam usług typu policja czy straż pożarna. Tak. Ale z drugiej strony, tym więcej miejsca tobie to zajmuje. A ponieważ ta gra w prędzej czy później zawsze okazuje się, że wyspa jest za mała, I nagle musisz budować tak dużo domków, żeby mieć wszystkie rodzaje mieszkańców, bo potrzebujesz i chłopów, i robotników, i inżynierów, i tam inwestorów, to nagle twoje miasto zajmuje te 3/4 wyspy, albo co najmniej pół wyspy, i nagle się okazuje, że ta infrastruktura taka dużej ilości dróg jest mocno utrudniająca, zwłaszcza, że dochodzą, bo wiesz, bo w momencie, w którym upgrade'ujesz swoje mieszkańców, to wtedy oni mają inne wymagania, również jeśli chodzi o te budynki, nazwijmy to publiczne, które też mają swoje zasięgi, i nagle się okaże, że skoro w centrum miasta masz teraz tam trzeci poziom ludzi, to potrzebujesz gdzieś mieścić teatr, a teatr zajmuje od groma miejsca i trzeba kasować dom.
No, znaczy to zależy, jak grasz na wyższym poziomie trudności, to jest jakby, są większe konsekwencje, jeśli chodzi o niszczenie albo przenoszenie obiektów, bo ja teraz właśnie byłem na etapie, że okej, jeszcze nie potrzebuję, nie ma takiej potrzeby, ale wydaje mi się, że no, trzeba troszeczkę wprowadzić porządku, i postanowiłem zbudować posterunek policji. I optymalnie oczywiście to było zrobić go na środku, żeby jakby najwięcej tych dzielnic ogarnął, i tak to zrobiłem właśnie, że przeniosłem kilka domków, zlikwidowałem jedną ulicę, jakby przemodelowałem ją, ale to było na tyle, że miałem właśnie tych ulic tak dużo, że to obyło się bez takiego jakby druzgocącego wpływu na okolice, no nie? I to było ciekawe.
Mi gra zrobiła psikusa, dlatego że ja przyzwyczajony od poprzedniej części do dosyć gęstej zabudowy, i również gęstej zabudowy, jeśli chodzi o nabrzeże, jeśli chodzi o... Generalnie ja tam buduję tak, że żaden kwadracik ziemi się nie marnuje, a później okazuje się, że w bardzo późnym etapie rozwoju dociera tobie nowy surowiec, który... że tak powiem, wydobywasz w jednym miejscu, potem z tego miejsca musisz go dostarczyć do swojego nie pomostu, tylko tego portu handlowego, i dopiero z tego portu handlowego możesz go rozdzielać dalej tam do budynków, które go wykorzystują, przez co w mojej gęstej zabudowie wymagało to naprawdę dużej kombinacji, jak tam te drogi połączyć, bo on idzie w ogóle specjalnym rodzajem drogi.
A te magazyny, warehouse'y to nie działają tak, że...
Właśnie nie, do tego potrzebujesz. Musisz wybudować na nabrzeżu, musisz wybudować budynek, który ten surowiec przerabia, i musi być połączenie bezpośrednie, i to nie zwykłą drogą, tylko specjalną koleją pomiędzy właśnie rafinerią a tym fabryką.
Ale to jest też, przynajmniej na tym etapie, to jest tak, że ja jestem...
Natomiast są magiczne magazyny, które wystarczy, że surowiec trafia do magazynu w jednym punkcie wyspy, to w drugim punkcie wyspy spokojnie jest jego wyjmowany.
No bo na początku właśnie to tak mówię, ja już tutaj słyszę, jak mówisz o kolei i tak dalej, to ja już mówię, kurze panie, też pan jest z przyszłości, 2020 rok. Ja jestem na etapie budowania właśnie tych jakby pieców.
Domów z cegieł.
Tak, kopalni, rudy żelaza i tak dalej.
Tak, później będziemy mieli cement, będziemy mieli szkło, tam się dzieją rzeczy.
No właśnie, to jest takie fajne, że ostatnia gra, która mnie tak naprawdę, naprawdę wciągnęła, to były pierwsze Settlersy na Amidze. I to była ta fascynacja takiej gry, gdzie widzisz ten żyjący świat, widzisz te ludziki i to coś tak niesamowitego było w tym wszystkim, tej symulacji życia, że widziałeś po prostu drwala, który chodzi, ścina drzewo i tak dalej. I że to wszystko jest połączone tym krwiobiegu, te ulice są takie ważne, nie? Bo przez długi czas w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi w Settlersach, że mi nic nie działa, bo nie miałem dróg. Ale to była taka kwestia właśnie, że w tamtych czasach się gry zdobywało z różnych innych źródeł i bez instrukcji, i człowiek jakby olśnienie go, wiesz, takie łapało, że odkrył, że trzeba budować drogi. Ale tutaj oczywiście jesteśmy tysiące lat świetnych do przodu, i tutaj no, tych ludzików masz dużo więcej, to miasto żyje, ale no, fantastycznie jest to, że kiedy widzisz, jak wyglądają te naprawdę rozbudowane miasta, bo jest tak, że ten pierwszy scenariusz jest taki, że my gdzieś się przenosimy, uciekamy, prawda, na tą wyspę, tam tworzymy jakby od podstaw tę naszą cywilizację, w cudzysłowie, ale widzimy, jak wyglądają inne rozwinięte miejsca.
A powiedz mi, czy już masz kolonię, czy jeszcze nie?
Nie, znaczy na innej wyspie, tak?
Nie. Na innej mapie.
A to nie. A że jak się spację weźmie, to tak odsuwa się i tak. Nie, właśnie to jest to, że ja jestem bardzo takim niedzielnym graczem, więc pewnie to, co tobie zajęło pół godziny, mnie zajmuje na przykład 3. I stąd...
Znaczy przejście całej kampanii mi zajęło jakieś 15 godzin.
Znaczy ja zauważyłem, że bardzo dużo gram właśnie teraz na tym takim super przyspieszonym trybie. Dlatego, że po prostu
standard.
Pewne rzeczy, które już... Znaczy nie muszę się przyglądać, tylko właśnie to jest to, że kiedy wiesz, jak skomplikowane są te drzewka, jak skomplikowany jest proces tworzenia produktów, jak steruje się, jak ten mikromanagement, to mikrozarządzanie z zawartością magazynu, że niektóre rzeczy nie musisz ich wytwarzać, nie musisz ich znaleźć, po prostu możesz je kupić. Wystarczy, że zaznaczasz, że masz zapotrzebowanie na ten towar i jakby sprytni przedsiębiorcy zaczynają ci ten towar dowozić. Ja nawet bawiłem się w budowanie szlaków i tak dalej, tylko po prostu dla mnie to nie było optymalne. Ja nie nastawiałem się na taką masową produkcję, żeby po prostu mi był potrzebny zbyt. Że bardziej mi się opłaca na przykład budować statki i je sprzedawać, nie? Że to jest jakby, że tu jest jakby najwyraźniejszy szybki taki zysk, nie? Tylko też, no, trzeba po prostu patrzeć, się zbuduje, przepłynąć gdzieś tam, sprzedać i tak dalej, ale, pod tym względem właśnie, jakby, no, jestem strasznie, strasznie do tyłu.
Znaczy, to ja powiem szczerze, że na razie skrobisz górną warstwę. Na razie jeszcze ta gra jest na tym etapie takim, gdzie jest wszystko super proste i właściwie nie ma się czym przejmować. Później tam z każdą kolejną godziną dochodzi większe skomplikowanie tego, co trzeba robić i jak to się musi dziać. A pod koniec te drzewka produkcyjne są tak skomplikowane i tak rozbudowane, że nie dość, że nie wystarczy towaru mieć z kilku wysep, dlatego że na jednym tym, to jeszcze z starego i z nowego świata. Więc trzeba importować rzeczy w ogóle z innej mapy, gdzie statek płynie między nimi tam bardzo, bardzo długo i do tego jeszcze dochodzą piraci, więc trzeba dbać o to, żeby te twoje konwoje były ubezpieczone. Natomiast to wszystko nie zmienia faktu, że każde anno, przez to, że ten aspekt militarny jest tak bardzo z boku, te statki są i do siebie strzelają i faktycznie trzeba myśleć o jakiejś osłonie, ochronie czy nieochronie, ale przez to, że on jest tak mały element gry stanowi ten aspekt militarny, to osobiście uważam, że anno jest wyjątkowo relaksującą grą. Patrzenie, jak te wszystkie ludziki tam sobie chodzą, jak te pieniążki tobie na koncie rosną, nawet tak jak mówię, że w momencie, w którym znajdziesz ten magiczny złoty środek, ten rozwój zrównoważony.
Tak, że po prostu nie przynosiło ci to strat.
Tak, że potrzebujesz takiej ilości, dajmy na to drwali, tartaków, żeby mieć stały dostęp do drewna, tylu rybaków, żeby mieć jedzenie cały czas pełne, pełne magazyny i tam wiesz, i tylu.
Pełne brzuchy kości, tych robotników.
Tak, pełne brzuchy tych robotników, rolników, to po prostu to sobie spokojnie ten rozwój tak powolutku sobie idzie, wszystko ciebie, nic ciebie nie ściga, możesz myśleć sobie, czy teraz robić to, czy teraz robić tamto, że właściwie teraz twoi ludzie chcą tego, czyli powoli możesz się przygotowywać do dodania kolejnej linii produkcyjnej, bo teraz będziemy robili tam, nie wiem, konserwy, albo cygara, albo wino. Nie, więc no tak, to jest wyjątkowo przyjemne, relaksujące. To oczywiście
jest
okej,
śliczna,
że
jest, oczywiście
jest wyjątkowo ładna.
Weszła w rok 2019, no cudownie. Nie wiem, czy ona też jest na tym Snowdropie, czy jak to się nazywa, Snow White, ten silnik
nie
Ubisoftu.
Wiem,
znaczy postacie mają taki lekki, znaczy one wyglądają mi w ogóle jak Dishonored, jeśli chodzi o ich stylizację.
Tak,
i też podobny okres historyczny, wiesz, to...
Coś w tym jest.
No, więc można powiedzieć, że to jest nawet w tym samym czasie. Chociaż nie ma oczywiście tych mocy, nie poluje się na wieloryby i tak dalej, ale...
No ale nasi główni adwersarze, którzy tam są w kampanii fabularnej, to oni są tacy trochę tajemniczy. Nie spotkałeś się jeszcze.
Nie. Widzisz, to jest to, że tak powiesz, ja dopiero tak jakby scratch the surface, jak to się mówi, nie? Że tak liznąłem trochę tylko tego, a mimo wszystko czuję się taki wciągnięty, że mam tą satysfakcję i to budowanie, to tworzenie jest i to oglądanie tego świata właśnie, że możesz sobie tak przybliżyć kamerę, że możesz sobie obrócić, z każdego punktu obejrzeć. Jest tak relaksujące, I nie wiem, czy jest ten taki tryb niekampanijny, że po prostu możesz sobie grać i tylko się bawić w takie właśnie układanie domków, budowanie. I nie wiem, czy on jest, czy są tam wyzwania, ale możesz sobie po prostu wyłączyć piratów, nie? Że to...
No, przede wszystkim przeżycie tam jest
wyzwanie. Tak. I dokładnie. I nie musisz mieć wcale jakichś takich innych ludzi, prawda, na jakby innych zdobywców, nie wiem, to powiedzieć, na mapie, ale... Dla mnie Anno jest bardzo sympatyczną taką grą i no nie mogę się doczekać właśnie tego, co ty już tam widziałeś. Odkryłeś ten świat i tych nowych przeciwieństw losu, tego rozbudowania tego świata, bo to jest to, że właśnie ulepszasz, rozbudowujesz te istniejące konstrukcje i one podnoszą, wiesz, ten wygląd, no nie jest takiego bardzo prostego, no nie, staje się taki rozbudowany, majestatyczny, no i tak dalej, że to wszystko ma...
Znaczy to, co jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe w przypadku tej części Anno, to że przez to, że ona ciebie wpuszcza do tej wody powolutku. Najpierw, wiesz, jeden kroczek, drugi kroczek, tam kilka pojedynczych budynków, potem linia produkcyjna, która wymaga już dwóch różnych surowców, żeby coś się działo, tu potem nagle ludzie chcą jakichś dziwnych rzeczy... Tu potem nagle trzeba zrobić na drugiej wyspie fabrykę, tu potem nagle się okazuje, że są jakieś wypławy w ogóle poza horyzont, potem się nagle okazuje, że jest drugi świat, potem nagle dochodzimy już do właśnie militarnych aspektów istotnych i ta gra tak, wiesz, tak się nie orientujesz, a nagle, kurde, jesteś po samą szyję w wodzie i już masz tyle rzeczy, nad które musisz brać pod uwagę i tam dziesiątki produktów, które musisz nadzorować, żeby były dostępne i zawsze jak ten taki najbardziej charakterystyczny motyw, gdzie ta gra się komplikuje, to jest, kiedy musisz rozbudowywać miasto, dlatego że zaczyna brakować tobie ludzi do pracy. I z rozbudowaniem miasta nagle te linie produkcyjne, które od dawna były zabezpieczone i spokojne, zaczynają się sypać, dlatego że nagle jest więcej ludzi i to, że wcześniej miałeś 3 tkaczy, to teraz już 3 tkaczy to za mało. No i zastanawiamy się, czy dobudowujemy kolejnego tkacza, ale jak budujemy kolejnego tkacza, to może zabraknie nam wełny. A nagle się okazuje, że tamci ludzie chcą jakiegoś tam czapki. No więc wełna jest zużywana przez 2 różne produkty. I nagle jesteś otoczony tak dużą ilością tego mikrozarządzania, to, oczywiście to jest clue tej gry, więc na to jest przyjemne, że tak się dzieje, ale po prostu nie orientujesz się, że kiedy z takich małych, pojedynczych budowania, tu jeden domek, tam drugi, nagle, kurde, zarządzasz setkami linii produkcyjnych.
Więc Piotrze, jako taki weteran serii Anno, jak postawiłbyś ją w hierarchii do poprzednich?
To jest najlepsze Anno, najlepsze Anno z wszystkich Anno, które się pojawiło, bo ono bierze tą znaną i lubianą mechanikę, która w Anno było od zawsze i ją w fajny, twórczy sposób rozwija. Bo na przykład kiedyś nie było potrzeba ludzi do pracy. Po prostu stawiałeś sobie domek i ten domek magicznie funkcjonował. Dzięki czemu standardem było to, że w momencie, w którym zakładałeś kolonie na innych wyspach, to nie musiałeś przejmować, tam w ogóle nie było ludzi. Tam po prostu stawiałeś kolonie i one tylko tobie produkowały produkty i je sobie przewoziłeś do siebie. Tutaj jak stawiasz rzeczy na innej wyspie, to musisz zadbać o to, żeby tam też ludzie mieszkali, żeby miało komu tam pracować. I to fajnie to rozwija. Czy nawet ten taki drobiazg jak to, że możesz wpływać na efektywność.
Efektowność to byłaby, że ładnie.
Tak, właśnie. Działania, czyli jeżeli każesz ludziom pracować na 150%, to wtedy oni faktycznie nie musisz stawiać kolejnego domku, czy tam kolejnej fabryki, która się tym zajmie, no ale ci ludzie będą trochę niezadowoleni, więc musisz znaleźć jakiś inny sposób na to, żeby to zadowolenie im wyrównać.
No
nie?
I to takie słynne właśnie, że znaczy tutaj chyba nie ma chyba podatków, czy są, nie wiem, są podatki, czy tylko po prostu zwiększasz ile produkcji ma być?
Znaczy podatki są, twój główny dochód to są podatki.
Tak, ale to jest jakoś automatycznie, tak? Czy możesz zwiększyć?
Tak, jest procent podatków, tak, który po prostu jest brany od tego i to wynika od ilości ludzi i od tego, jak bardzo są zadowoleni.
No właśnie, to też był mój błąd w pierwszej rozgrywce, że w ogóle nie wydawało mi się, że muszę optymalizować liczbę pracowników, rolników i tak dalej, że najlepiej trzymać ją właśnie na takim poziomie, jakim jest potrzebny, ale dopiero później się zorientowałem, że nie, dobrze mieć tą wzgórkę, bo oni nawet jak nie pracują przy jakiejś przy produkcji czy cokolwiek, to i tak przynoszą jakiś dochód. I w moim przypadku, na przykład w drugiej grze, no to ma znaczenie, że ja przestałem być pod kreską. Oczywiście są takie duże spadki i czasami widać, że na przykład kiedy musisz coś zainwestować, nagle ci pracownicy zaczynają pracować, bo to jak na przykład w stoczni. No w stoczni jest moment, w którym po prostu nic nie budujesz i tych pracowników nie potrzebujesz, ale nagle do budowy statku potrzebujesz 50 osób czy coś takiego i nagle to, wiesz, ten poziom pracowników.
Znaczy ja bym powiedział, że zawsze warto mieć dużo za dużo ludzi, dlatego że im więcej masz ludzi, tym więcej pieniędzy dostajesz.
No właśnie.
I oczywiście musisz to równoważyć z dostarczaniem im odpowiednich
jedzenia, ubrań, tak.
Jedzenia i całej reszty, ale tak, jak najbardziej.
Mhm. Czyli co, Anno 1800 jak najbardziej godna polecenia.
Tak, ja polecam.
Piotrek daje okejkę.
Och, to ogromną okejkę. Fokę polecenia i w ogóle wszystko, co tylko się da.
A i tam, Piotrze, twoja druga ulubiona gra, czyli Assassin's Creed Odyssey, czy rozgrywasz Fate of Atlantis? The Fate of Atlantis.
Wiesz co, zacząłem rozgrywać Fate of Atlantis, ale porzuciłem ją na rzecz zabaw
z domkami.
Po pierwsze z domkami, a później z tak zwanymi freakersami.
A, tak, to zaraz, o właśnie, teraz mi się przypomniało, czy mieliśmy rozmawiać, kiedy mieliśmy mówić o w co ostatnio grałeś. Ja tylko powiem, że The Fate of Atlantis, jestem teraz na tym etapie, gdzie się dużo grinduje i znowu mi się to nie podoba, wiesz, bo znowu musisz robić to, co robiłeś w podstawowej części gry, czyli zdobywać teren. A teren się zdobywa przez pokonywanie przeciwników, kapitanów, podpalanie, grabież i tak dalej, i tak dalej. I jesteś w tym Elysium, pięknym miejscu. Nie wiem, czy to jest ta docelowa Atlantyda, ale mam nadzieję, że nie, że oni tak naprawdę trzymają w zanadrzu coś więcej, bo ja cały czas chcę zobaczyć tę wizję i oczywiście mam nadzieję, że ona mnie nie rozczaruje. Nie?
Czy to grałeś w Origins, czy nie?
Grałem, ale nigdy nie przeszedłem. Że...
A w dodatki grałeś, czy nie?
Też nie, też nie. Też nie.
Okej, okay. Bo właśnie drugi dodatek do Origins robił rzecz niesamowitą, czyli tam twórcy pozwolili sobie na totalny odpływ, jeśli chodzi o tworzenie fantastycznych krain. Mm-hmm. Bo to były miejsca poświęcone, wiesz, krainom umarłych i tak dalej, miałeś statki, które pływały po polach zbóż i wyglądało to niesamowicie. I szczerze mówiąc, trochę liczę, że tutaj w tej Atlantydzie też trochę pozwolą sobie na odpał, jeśli chodzi o fantazję.
Znaczy, być może, czy to jest taki bardzo interesujący ten teren, nie? To Elysium. No, pięknie wygląda. W ogóle byłem przekonany, że będzie więcej etapów, gdzie gramy tą Leylą, nie? Hassan. Czyli tą osobą, która jest takim naszym, jakby to powiedzieć, Desmondem, no nie? W tej części gry, że tam w takiego Tomb Raidera się bawiliśmy, w taką Lara Croft. Gdzieś chodziło się po jakichś jaskiniach, tam się odblokowywało rzeczy, ale no to był tylko taki jeden mały element i teraz jakby wróciłem do tego biegania Kassandrą po tych różnych krainach bajkowych i no nie wiem, no zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy tego, co przyniosą kolejne epizody. No i tyle. Ale Days Gone. No co tam się dzieje? Bo ja słyszałem, że po prostu ludzie strasznie psioczą na to, recenzenci szczególnie, że to jest nudna gra, że tam się nic nie dzieje, że to ci kolejna gra o zombie, że ci te zombie są nieoryginalne, tylko oryginalne są nazwy tych zombiaków.
A czy chcesz zacząć od plusów czy minusów?
Nie wiem, a co ci bardziej leży na wątrobie? Te plusy czy minusy? Bo pamiętaj, żeby ci te plusy nie przesłoniły minusów.
Zdecydowanie leżą mi plusy. To jest gra, która jest absolutnie klasycznym open worldem. I z tym przychodzi, że tak powiem, dobrodziejstwo inwentarza. To znaczy, mamy sobie mapę, mamy sobie na tej mapie zadania, które są dosyć powtarzalne, to znaczy jakieś tam ściganie złych ludzi, albo przejmowanie obozów niczym w Assassinie, albo czyszczenie miejsc, gdzie są źródła, przepraszam, nie źródła, tylko to się ładnie nazywa gniazda tych freakersów, świrusów, czy tam jakkolwiek oni się nazywają. I to jest absolutnie klasycznie powtarzalne w każdym open worldzie, w jakiego grałem. Nie dziwi mnie to w żaden sposób i nie zaskakuje mnie to w żaden sposób. Ale oprócz tego mamy całkiem interesujący świat z ciekawie poprowadzoną narracją. Dlatego, że bardzo często w grach wideo, w prawie wszystkich grach wideo, w jakie grałem i teraz mi przychodzi do głowy, mamy jakąś jedną wielką historię. Zawsze jest, ta wiesz, jest ten główny wątek fabularny.
Tak,
nie
szukajmy
wiem,
swoich rodziców.
Pani z Horizon Zero Dawn musi się dowiedzieć, czemu nagle jacyś, kurde, kultyści przyszli, a w Assassinie mamy zawsze pomszczenie się, tam nie w Origins musieliśmy się pomścić za śmierć bliskich, a w Odyssey musieliśmy tam robić jeszcze coś. Zawsze mamy jakiś wielki tak. wątek, który nas ciągnie przez całą grę. A tu tego nie ma. Tutaj masz świat, który jest w totalnej... Nikt nie ma absolutnie żadnych złudzeń, że da się w jakikolwiek sposób go naprawić i tak naprawdę wszystko rozbija się o to, żeby po prostu żyć z dnia na dzień. I to życie z dnia na dzień oznacza, że no to dzisiaj pojedźmy i spróbujmy naprawić elektrownię, może dzięki temu w naszym małym obozie będzie światło i będzie można się wykąpać w ciepłej wodzie. A jutro pomóż twojemu bratu bo coś tam się dzieje, jest chory, więc przydałoby się zdobyć trochę antybiotyków. A pojutrze okazało się, że jakaś dziewczyna z obozu, w którym teraz siedzisz, uciekła i trzeba by ją znaleźć, bo nie wiadomo, gdzie ona jest. A i generalnie z dnia na dzień w tej grze, co jeszcze jest ładnie podkreślone tym, że gra się zaczyna 2 lata po wybuchu tej epidemii, apokalipsy, czy cokolwiek to jest, bowiem zaczyna się jakoś w okolicach 700 chyba tam 30, czy tam 740 dnia, bo właśnie to ładnie gra ci podkazuje, że tam jest minęło 700 tam, nie wiem, załóżmy 40 dni. No i jak grasz sobie, to one lecą po kolei dalej. Mm-hmm. W moim przypadku, jak robię pauzę w menu, to już widzę, że tam minęło 810 dni. Więc już trochę czasu od tego początku gry wyszło. I właśnie masz takie wrażenie, ja to już mówiłem i nie pamiętam, czy to gdzieś mi wpadło w ucho, czy sam to wymyśliłem, że ta gra przypomina serial.
The tak Walking Dead.
Serial, masz, właśnie, no nie wiem, ja nie oglądam nigdy The Walking Dead. Ale właśnie o to chodzi, że tam nie ma jakiejś wielkiej głównej linii fabularnej, mm-hmm. że główny bohater wynajdzie szczepionkę na zombie i uratuje świat. Nie, to w ogóle nikomu to w ogóle nie
chodzi. Czyżbyś się drwił z The Last Ship? ale czy te właśnie, bo te fabuły, rozumiem, że te mniejsze fabuły są na tyle takie właśnie interesujące?
Znaczy masz absolutnie...
Że traktujesz tą grę jako piaskownicę taką.
Masz klasyczny open-worldowy grind powtarzalnych zleceń. Czyli polowanie na przestępców i odbijanie obozów. I to jest absolutnie. Tylko jest tego na tyle mało, że w ogóle nie czuję tego grindu, a po prostu robię sobie właśnie te misje fabularne, które ciągle pojawiają się nowe. I okej, bardzo często misje fabularne też polegają na tym, że musisz gdzieś pojechać, kogoś zabić, coś zrobić. Ale przez to, że do tego dochodzi bardzo dużo rozmów z postaciami, które w tym świecie żyją. Właśnie wydaje mi się, że chyba to, co ta gra robi najciekawiej, to to, że ja wierzę i ja kupuję tych bohaterów. Mm-hmm. Ja faktycznie, jak myślę, teraz jak o tym myślę, że jak myślę o tych postaciach, które spotykamy, to faktycznie oni są żywi. Oni mają jakieś swoje pragnienia, mają jakieś swoje myśli i ich działanie w tym świecie jest jakoś tam uzasadnione. I faktycznie jesteś w stanie uwierzyć w to, że okej, rzeczywiście ktoś, kto ma taki pogląd na świat, by tak funkcjonował w świecie poza apokalipsą, bo w czasie apokalipsy, bo sens jest taki, że doszło do, tutaj ja jeszcze tego nie wiem dokładnego wytłumaczenia, ale doszło do jakiejś epidemii, mhm. chyba najprawdopodobniej, dzięki czemu część ludzi, całkiem znaczna część, stała się, no, bo to nie jest tak, że to są zombiaki, czyli to są ludzie, którzy umarli i się ożywieli, tylko to są coś na zasadzie, wiesz, ludzie ze wścieklizną.
Tak, nie szczepili się.
Którzy stali się właśnie, tak, rzucali dokładnie tak, nie szczepili się i teraz zaświrowali i są właśnie takimi potworami, po prostu przy okazji do tego jeszcze dochodzi jakaś tam kwestia lekkiej mutacji czy deformacji, że im zaczynają, nie wiem, dłuższe pazury rosnąć czy coś tam. No i w tym świecie, gdzie te świat jest pełen tych właśnie świrusów. Jak wiadomo, w każdym filmie czy grze o apokalipsie, to ludzie są prawdziwym zagrożeniem, mhm. więc oprócz tego, że żyją sobie te potworusy, no to jest też cała masa bandytów. No i oprócz tego są lecyś ludzie, którzy starają się wiązać koniec z końcem, czyli zakładają obozy i w tych obozach próbują jakoś tam sobie tworzyć życie. Co więcej, jest jeszcze śmieszne, bo każdy obóz, na który się napotykamy, przedstawia zupełnie inną wizję świata. Czyli jeden obóz jest czymś na zasadzie obozu pracy, gdzie wszyscy ludzie, którzy tam oprócz tymi zarządzającymi obozami mieszkają, to codziennie od rana do wieczora muszą zapieprzeć w polu i są traktowani niczym niewolnicy, jak nie mają siły albo nie pracują, to nie dostają jedzenia. No tak. Tam w innym obozie mamy coś na zasadzie wizji takiego gun freaka, który uważa, że, wiesz, że rządy są za wszystkiego winne i teorie spiskowe. On od zawsze uważał, że tak to się skończy i teraz właśnie ma dowód, że to CIA i tam FBI i inni doprowadzili do upadku rzeczywistości i tak dalej. Tam jeszcze inne miasteczko jest, no to dobrze, że ktoś jeszcze krzyknie, że to jakieś spoilery. Więc...
Nie no, spoilery, że
i
miasteczko...
Kupujesz tą wizję, że faktycznie bardzo możliwe, że... Tam też tak w jednym dialogu pada piękne zdanie, że bohaterowie rozmawiają i bohater mówi, że w sumie to jest dziwne, że teraz, jeżeli kogokolwiek spotykasz, to on zawsze mówi, że to był gangsterem, a to był jakimś bandytą, a to gdzieś tam woził dragi. W sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio spotkałem jakiegoś księgowego. W sumie to pewnie ma sens, że księgowi zginęli w
no
pierwszych
kilka dni. Powinieneś najwięcej, to powinieneś tych tak zwanych prepersów spotkać, czy wszystkich tych, którzy...
Jest, jak najbardziej są prepersi, oczywiście, tak to oczywiście. I nasz bohater jest...
Tylko potrzebuje wodę. Podgrzać.
Tak, tak. Nasz bohater jest kimś, kto się nazywa tak zwanym drifterem, czyli takimi właśnie jeżdżącymi na motocyklach najemnikami.
Tak, czyli na wszystko w ogóle jakieś nowe nazwy, rozumiem, że powymyślali. Jakby nową nomenklaturę stworzyli, bo nie z zarzutów, tylko słyszałem tak, że po prostu nagle wszystkie te rodzaje zombiaków mają jakieś takie swoje nazwy, że coś w stylu The Last of Us, ale jakby mniej subtelnie to zrobili.
No wiesz,
tak,
klasycznie jest zombie, który jest tankiem, jest zombie, który jest...
No tak, ale on się jakoś nazywa, na przykład nie, oni na niego mówią Puszkin, mówią na niego Puszkiny, albo to są
Na zombie dzieci, czyli małe zombie, mówią traszki.
A, traszki.
Na przykład, po polsku.
No mi się traszka kojarzy, wiesz, z czym się traszka kojarzy?
Z czym?
Oglądałeś ten serial 1983?
Nie oglądałem.
To tam traszki to są takie polskie iPhony. Super sprawa.
O,
no, ale to musisz zobaczyć, bo to przyszłość polskiego narodu, jeśli chodzi o technologię. Tak, polski Apple właśnie. Te traszki są.
W każdym razie, no są dzieci zombie, które są traszkami, są zwykłe zombie, które są właśnie nazwane freakersami, to chyba w polskiej wersji jest tłumaczone jako wariaci, aha, czy świrusy? Świrusy.
Tak, tak, tak.
Jest sobie na przykład ta wiedźma z Left 4 Dead, czyli taki zombie, który krzyczy i wtedy wzywa inne zombiaki i się nazywa wyjedz. Mhm. Więc no...
Ale nie jakoś tak, bo ja nie wiem, jak to z tym lorem zombiakowym jest, czy są na przykład jakieś takie obozy, no nie, znaczy jakby to powiedzieć, że wszystko to, co mówisz, to podchodzi mi pod uniwersum Walking Dead. Że tak trochę to wygląda, nie? Że ja nie pamiętam dokładnie Walking Dead tych szczegółów, ale było tak, że były te zombiaki i byli ci ludzie, bandyci, wiesz, którzy przetrwali. Bo to jest normalne, nie? Że się tak tworzy. No i oczywiście różne zadania, ale ja na przykład nigdy serialu The Walking Dead nie oglądałem. Nigdy nie czytałem komiksów. Znaczy, jakby pierwszy może komiks, pierwszy tom kiedyś, tak samo jak pierwszy odcinek serialu The Walking Dead, ale to są seriale, które ja rozumiem, że w pewnym momencie już się tak ciągnęły. Zresztą ten komiks The Walking Dead to on ma tyle tych tomów, zeszytów, że to jest po prostu niepojęte, no nie? Że ile tam, wiesz, nudów jest. Ale właśnie tu tak ciekawy ten świat, że to i to też super wygląda, rozumiem, bo to jest no gra wykorzystuje moc PlayStation, nie? Więc ten świat jest taki mega interesujący, bo ja bardzo lubię gry z otwartym światem. Niekoniecznie lubię zombiaków. Ale ten, właśnie, ta wizja właśnie.
To, czym ta gra mnie totalnie kupiła, to, że ten świat jest realny. To znaczy ja kupuję tą wizję świata, że faktycznie tak mogłoby to wszystko wyglądać i to, co mi się strasznie podoba, to przez to, że już tam trochę pograłem, to już jestem trochę, wiesz, podładowany, że się tak wyrażę, mm-hmm, doświadczeniem i sprzętem, który się zbiera i tak dalej, więc pojedyncze zombiaki, znaczy zombiaki, te fikersi nie sprawiają mi właściwie żadnego problemu i nawet mm-hmm, jak tam spotykam ludzkich przeciwników, to mam przy sobie taką broń, że już tam nie robi to dla mnie żadnego problemu. Co nie zmienia faktu, że jak robię jakiegoś questa, czy robię coś innego i nagle widzę, jak z pociągu, który stoi niebawem, wylewa się ta fala zombie, to spieprzam po prostu szybciej niż w ogóle jest tylko i wyłącznie możliwe. Natychmiast pędzę na złamanie karku do swojego motocykla i odjeżdżam w siną dal, zanim oni w ogóle się do mnie zbliżą, bo ta horda, która...
No tak, takiej hordy to nie jest w stanie powstrzymać nawet armia wyszkolonych najlepszych żołnierzy z dzidami.
Oczywiście. Znaczy tam jest regularnie podpowiedzi gry, mówią, że jeżeli chcesz pokonać hordę, to musisz się do tego dobrze przygotować. Ale na razie, jeżeli jak widzę hordę, to spieprzam jak najszybciej tylko się da i faktycznie jest to podnoszące atmosferę. Mhm. Natomiast mówiłeś o tym, że ładnie to wygląda. Tak, ta gra wygląda bardzo ładnie, czy może ładnie. Na photo mode wygląda momentami, jeżeli jeszcze ładnie ustawisz ujęcie, wręcz rewelacyjnie. Natomiast technicznie niestety ta gra mocno nie domaga i to jest właśnie to, co możemy nazwać minusem. Ja zacząłem grać w momencie, w którym był patch już wersję 1.07.
Opa.
Już od premiery udało się 7 patchy wypuścić, czy tam może te numerki po prostu jakoś rosły szybciej. I gram na zwykłej PS4 i w momencie, w którym pędzę swoim wspaniałym motocyklem przez pola, łąki, trawy, lasy, na pewnej prędkości, no to mam takie stabilne 15 klatek momentami. No i to tak, to po prostu aż boli, bo widzisz, że to chrupie, znaczy nie chrupie, to po prostu spada ta płynność.
To przypomina, pamiętasz Arkham Knight, te pierwsze, dlaczego to był w ogóle największy problem do Arkham Knight na PC-tach było, że właśnie w momencie, kiedy siadałeś do Batmobilu, to podczas jazdy to była taka klatkoza straszna. tak dalej.
I o tyle, ile ja mam to szczęście, że właściwie za wyjątkiem tych, tych potężnych dropów FPS-ów, wszystko inne działa bezproblemowo, to już naczytałem się, na przykład Kłas mi o tym pisał, że jemu się zdarzały absolutnie bagujące się questy, popsute skrypty, musiał w ogóle resetować grę, bo tylko i wyłącznie to pomogło mu coś tam zrobić. Ja na nic takiego jeszcze się na szczęście nie spotkałem w ogóle. Ale wydaje mi się, że patrząc na te oceny tej gry, to chociażby z tego powodu ona zasługuje na te siódemki. Oczywiście pamiętajmy, że siódemka to jest dobra gra. To nie znaczy, że to jest jakieś tam dziadostwo i syf, bo absolutnie to wszystko, co mówiłem do tej pory, mocno mnie kupiło. Mówię. Ja na szczęście do tej pory nie miałem żadnego zbugowanego questu, że musiałem wyłączyć grę i włączyć ją od nowa. No ale czytałem, że takie rzeczy się zdarzają niestety regularnie. I to więcej osób pisało mi o tym, że takie rzeczy się zdarzają, niż które mówiły, że im się nie zdarzało.
Ciekawe, może wiesz, na prosiakach się takie rzeczy dzieją bardziej.
No możliwe, bo to właśnie wszyscy mówili z prosiaków. Inna sprawa, że no oni zdają, znaczy w sensie developer Band Studio zdaje sobie z tego sprawę i mocno tam patchują to cały czas.
No ale takie generalnie...
Ale ja jestem zauroczony, ja absolutnie, mnie to kupiło, a jeżeli ktoś, nie wiem, jest fanem w ogóle motocyklów, Sons of Anarchy i tego typu podobnych klimatów, to w ogóle plus 5 do oceny i brać natychmiast.
No,
bo ten klimat, właśnie to też jest śmieszne, że jest świat, w którym te potwory się na ciebie rzucają, mogą cię zrzucić z motoru i zacząć gryźć, ale nikt nie jeździ samochodami, tylko wszyscy jeżdżą tylko i wyłącznie na motocyklach. W ogóle słyszałem jeszcze takie porównanie i ono absolutnie mi pasuje, że to jest takie post-apo Red Dead Redemption. To pierwsze, bo przecież pierwsze Red Dead Redemption, okej, mieliśmy wątek, że Marston chce się zemścić na swoich dawnych kompanach, ale tak naprawdę to była taka masa tych takich codziennych aktywności, tego codziennego życia na Dzikim Zachodzie, łącznie z zabawą farmera, że to porównanie nawet
no tak, tylko że Red Dead Redemption z zombiakami już było.
No było tak. Ja nigdy nie grałem
w Ja też nie, a słyszałem właśnie same dobre rzeczy. Muszę kiedyś wrócić do tego.
Jest to gra i to też, co jest zaskakujące, momentami jest ona niesamowicie brutalna, ale nie w sensie gore, no bo to wiadomo, że jak walisz siekierą w zombiaka, to mu coś tam odetniesz, ale to nie jest problem, tylko jest brutalna w taki sposób, w jaki potrafią być brutalne filmy pokazujące ludzi w trudnych sytuacjach, czyli na przykład, dajmy na to, w pewnym momencie... Bo tam oczywiście też jest kult jakichś psychopatów.
Jak w Leftovers, nie?
Oczywiście, no bo wiadomo, że zawsze musi być kult, więc jak najbardziej. Sztampy, ale lubiane sztampy.
Kiedy jest Rapture, kiedy jest koniec świata, apokalipsa, to właśnie zbierają się taki element.
Tak. W którymś momencie spotykamy, jest taka sytuacja, w której natrafiamy na dziewczynę, która jest przywiązana do jakiegoś takiego drzewa, na tak jakby jako ofiara dla tych właśnie zombiaków, no i główny bohater mówi, że absolutnie nie możemy jej tak zostawić, w ogóle musimy jej pomóc. No i w momencie, w którym ją próbujesz uratować, to okazuje się, że ona ma obie nogi połamane. Także wiesz, że kości, że tak powiem, wychodzą z kolana. Więc nie ma szans, żeby mogła iść, wrócić, czy w jakikolwiek sposób jej pomóc.
Musisz ją zostawić.
No, a ponieważ... Nie, musisz ją zabić na miejscu. I jest wiesz, scena tego, że lepiej ją zabić teraz, niż jej...
Żeby
nie
cierpiała,
da się jej pomóc,
tak.
Bo to, tylko lepiej, żebym ja ją teraz szybko zabił, niż żeby ją potem zombiaki rozczerpały na strzępy.
Czy taki klasyczny motyw właśnie, nie, że kocham cię, to cię zastrzelę właśnie.
Tak, i taki, znaczy wiesz, to jakaś tam nieznajoma, która spotkana. Natomiast tego typu dosyć ciężkich i mocnych motywów jest tam dużo więcej. No bo to jednak, wiesz, nawet przedstawienie tego, jak on tam ją zaczyna dusić, powtarzając, że spokojnie, teraz wszystko będzie dobrze, robi trochę niesympatyczne takie wrażenie.
No tak.
Dlatego księgowych w tym świecie nie ma, no proste.
No, może byli księgowi, no nie, ale właśnie się przeliczyli z tymi zombiakami. Jeśli chodzi o inne gry... Czy w ogóle skusiłeś się na ostatni Humble Bundle z karciankami? Znaczy z grami planszowymi w ogóle, o.
Nie, szczerze mówiąc nie.
Tam się pojawiła gra między innymi. Gra, bo w ogóle Kosa była, Scythe. Gra na podstawie tych grafik fantastycznych Różalskiego, Jakuba. Czyli wiesz, te takie mechy i tak dalej, ale w latach, powiedzmy, w czasach bliskich pierwszej wojny światowej. Ale gra, która mnie przyciągnęła, tam była taka karcianka deck builder Pathfinder. Nie, czyli Pathfinder Adventures. I to jest gra, którą ja nigdy w nią nie grałem, ale ja o niej słyszałem w momencie, kiedy zacząłem się, kiedy kupiłem grę taką apokryfa. Bo to jest bardzo podobna mechanika deckbuildingu, właściwie taka sama, nie? Że masz po prostu, no jesteś na misji, robisz przygodę i jakby musisz zamykać lokacje, w których tam się różne rzeczy dzieją, ale właśnie, no ciężko się tak opisuje taką mechanikę, ale generalnie jak ktoś lubi fantasy, nie wiem, czy chyba ten Humble Bundle się skończył, ale jeśli chodzi o właśnie gry karciane, to ta mechanika jest dosyć sympatyczna. Trochę mi tego fluffu brakuje, jakby trochę więcej treści, nie? Bo to jednak jest wszystko takie dosyć uproszczone. Tam nie ma jakiejś rozbudowanej fabuły, wiesz, jakichś dialogów i tak dalej. I dlatego nad tym ubolewam. Ale tak zacząłem się interesować właśnie tymi wszystkimi karciankami, deckbuilderami, które wyszły w wersjach cyfrowych. I nawet, znaczy jedna jest taka karcianka, o której wszyscy znamy i teraz mało kto w nią gra, czy ten gwint. ale to do Gwinta jeszcze wrócimy, ale odpaliłem w końcu też Elder Scroll, znaczy Elder Scroll Legends, tak się chyba nazywa ta, czy Legendy.
Też karcianka
i też taka, one wszystkie mają takie bardzo podobne mechaniki wywodzące się jeszcze z czasów właśnie Magica. I oczywiście to jest takie bardzo duże uproszczenie, kiedy tak mówię, nie? Bo każda mechanika musi mieć jakiś swój twist, no. To nie może być taka do końca zerżnięta gra, nie? Ale podstawy są absolutnie takie same, czyli tam, wiesz, mana, to zdobywanie many. Zresztą tutaj na przykład w Legends to zdobywanie, czy ta mana, którą się ma, to bardzo mi przypomina to, co jest chyba w Hearthstone'ie, tak? Że czyli co rundę dostajesz tam po prostu o jedną manę do wykorzystania więcej, czyli nie musisz mieć w talii jak w Magicu lądów, które wystawiasz i one ci, powiedzmy, generują moc, manę, tylko po prostu to jest normalne, nie? Ale też bardzo ładnie to wygląda, bardzo sympatycznie. Tylko, że na iPadzie to chyba za 2 giga minimum musisz mieć, żeby w ogóle tę grę ściągnąć. I przyznam, że po prostu na tym ostatnio spędzałem bardzo dużo, dużo czasu, no nie? Zanim się w ogóle wciągnąłem właśnie w Anno. I tylko tak chciałem wspomnieć, że po prostu była taka gra, bo tak patrzę na to, co jeszcze ostatnio grałem i tak w sumie nie wiem, tak nadrabiam zaległości właściwie, wiesz. Cały czas takie
The
Division cały czas tak próbuję sobie tak skubać i jestem, no brakuje mi chyba pół poziomu, żeby mieć ten 30 poziom i zobaczyć ten endgame. I tak jak mówię, no ciężko się po prostu zebrać do tych wszystkich rzeczy. Więc ja proponuję, żebyśmy znowu wrócili do kącika kulturalnego. Chyba, że jeszcze coś ostatnio grałeś, Piotrze, chcesz coś dodać, bo ja naprawdę...
Wiesz co, przeszedłem Ni no Kuni ostatnio 2.
OMG. Nie gadaj. Znaczy, przyznaj się, że tak naprawdę córka za ciebie grała, a ty tylko...
Czy graliśmy razem? Przyznaj się, że absolutnie graliśmy od początku do końca razem. Zaczęliśmy grać 2 stycznia, czy 1, więc to, trochę nam to zeszło, pół roku, na liczniku 35
no
godzin.
No tak, to ja bym powiedział 4 miesiące, nie? Ale okej.
Okay. No tak, myślałem, że 4 miesiące. No w zaokrągleniu już.
Dlatego nie ma księgowych w Days Gone.
Tak, dokładnie tak. Nie, to tak, przyjemny JRPG. Bardzo fajnie,
wiesz,
że tam się miasto buduje.
To jest gra, która przynajmniej ta pierwsza część no, była robiona przez to studio Ghibli, tak? Te animacje, tak?
Tak, tak.
I to Ghibli, chyba tak, też tak. Ghibli. I to chyba w dwójce też jest, nie? Czy jakoś to inne?
Nie. Oni już nie w 100% przy dwójce.
Pokłócili się.
Przy
poszło
dwójce
kasę.
To było tak, tam... przy dwójce to poszło po prostu już normalnie był deweloper. Pamiętam chyba Level 5. Nie pamiętam, przy czym to robił. I to jest JRPG, dosyć klasyczne z systemem walki w czasie rzeczywistym, znaczy biegamy chłopkiem i walimy mieczem albo strzelamy ze skilli. Historyjka jest taka, że syn króla dochodzi w królestwie kotów do przewrotu, za którym stoją myszy i syn króla, ponieważ jego ojciec zostaje zamordowany, to musi uciekać. No i on uciekając bierze sobie za cel, że on stanie na czele państwa, w którym nie będzie nienawiści, nie będzie wojen i wszystkich pogodzi. No
The Republic
godząc...
of Poland.
Tak, dokładnie. To w ogóle ja się dowiedziałem, że to jest prawie, że historia, nie wiem, tam Sarajewa czy tam coś w tym stylu. I w momencie, w którym założy to swoje wspaniałe państwo, to wtedy dogada się z wszystkimi swoimi sąsiadami, podpiszą trakt o braku agresji, no i tam sobie
piękne
właśnie...
Piękne założenia, ale on to... nie wie, że największym problemem są ludzie, zawsze będzie jakiś element, który pewnie mógł tak się popsuć. No ale pewnie gra się pewnie tak kończy, że to mi się udaje, nie? Taki mały spoiler.
No oczywiście, no to jest, wiesz, to jest przyjemne...
Ja słyszałem, że tam w ogóle na początku są jakieś akcje z prezydentem, że w ogóle jakiś taki... Jest.
No tam jest duże zamieszanie. Jest tak, że do tego świata przenosi się prezydent tak jakby z naszej rzeczywistości.
Donald Trump, J. Trump.
No coś w tym stylu, tak. Nie no, bardzo przyjemny tarpek z fajnym twistem pod koniec.
No, jak ja tylko skończę to, jedynkę, to się biorę za dwójkę. Mimo, że one chyba nie są jakoś tak połączone, czy są?
Nie, chyba w ogóle nie są połączone.
No to widzisz, ale to jest piękne, że znalazłeś taki... Bo ja rozumiem, że twoja córa to ma swoje gry, które sama potrafi grać, ale że to jest taka gra, która rzeczywiście...
Dzisiaj jej siakło 400 godzin w Simsach, więc...
O. 400 godzin?
400 godzin. Ona gra w te Simsy od 3 lat mniej więcej.
No tak, no ale... 400 godzin.
400 godzin. Tak, jak to zobaczyłoby...
10 języków obcych byś się w tym czasie nauczył. Ktoś tak kiedyś przeliczał takie te... Co można by zrobić ten... No to nieźle.
Oczywiście, wiesz, no, przez te parę lat od premiery przy okazji udało jej się uzbierać i wykupić wszystkie dodatki, które do tego wyszły, co też o czymś mówi, więc to z jednej strony jakieś absurdalne pieniądze to konto simsowe ją kosztowało, a z drugiej strony, no, 400 godzin to pewnie...
No, ale to wiesz, no,
przeliczać minuty
no,
za zwód. Tak,
dokładnie, jak się mówi, czas o przyjemno godziny i tak dalej. No. Tak jak idziesz do kina, właśnie to jest ciekawe, że teraz ceny biletów w kinie są tak drogie, że właściwie gry to jest banalnie taka... znaczy to jest super tania rozgrywka. Rozrywka. Tak. I dodatkowo właśnie mając te wszystkie promocje, te wszystkie... Znaczy ja w ogóle tak Epic ten GameStop odpalam tylko wtedy, kiedy dostaję wiadomość, że pojawiła się nowa gra tam jakaś za darmo. Nie? Tak buduję sobie tą bibliotekę tych darmowych gier. Nie? Tam może jedną jakąś grę kupiłem, już nie pamiętam nawet co dokładnie, nie?
I... Fortnite'a.
Nie. To... znaczy Fortnite'a to chyba właśnie... Znaczy ja już miałem w ogóle tego Epic ten store już wcześniej, zanim się Fortnite pojawił. Bo dawno temu, jak zrobili tą odrestaurowaną wersję Shadow Complex, to ona się pojawiła właśnie na PC-cie właśnie za darmo, jeśli ściągnąłeś oczywiście sobie tego Epic Game Launchera, nie? I to, ale... Dzisiejsze jest tak dużo jakby sposobów właśnie na tanie gry, że w porównaniu na przykład do chodzenia do kina to jest najprostsza, najtańsza rozrywka. Ale jeśli chodzi o w ogóle właśnie tę kulturalną rozrywkę, to obejrzałem w końcu Bohemian Rhapsody. Wzruszyłem się nawet, że się tak wyrażę. Ale to wzruszyłem się po męsku, wiesz, żadnych łez i tak dalej, ale tak sobie pomyślałem, kurczę, jaki to jest ciepły, delikatny film o jednym z znamienitszych muzyków, piosenkarzy, prawda, XX wieku. I po prostu oglądałem ten film i tak mówię, no wiele rzeczy się nie zgadza, wiele rzeczy jest skróconych, wiele jest takich anegdotycznych, wiesz, to tak trochę przypomina jak ten film Solo. Widziałeś Solo, tak Gwiezdne Wojny, ten film?
Tak, widziałem.
No, czyli takie, wiesz, wszystkie anegdoty, które kiedykolwiek się pojawiło Hanie Solo, czy tam wszystkie inne rzeczy, nagle to musisz wpakować do jednego filmu. Nie? I na krótkiej przestrzeni. I tutaj masz takie trochę wrażenie, że coś tak na tej krótkiej przestrzeni dzieje, trochę tak to ten, ale ta muzyka, ten klimat lat 80. Ja bardzo lubię, jak właśnie w filmach tak dobrze oddaję właśnie ten okres. Dlatego bardzo, bardzo polecam Hold and Catch Fire. Serial świetny, inny klimat.
Prawie kino kostiumowe.
Tak. I w ogóle też zaraz jak sobie obejrzałem, prawda, Bohemian Rhapsody, to na Spotify wszystkie albumy, wszystkie płyty, bo te zremasterowane z 2011 roku, zacząłem słuchać na potęgę. No, wpadłem w ogóle w ten klimat. Później oczywiście wszedłem na YouTube'a i te koncerty, w ogóle tak... Wiesz, zachorowałem w ogóle ponownie. Odświeżyły mi się te moje lata 90., kiedy jakby z opóźnieniem jakby trafiła do mnie, wiesz, jakby trafiłem na Queen z opóźnieniem. To było tak jakby, ja byłem bardzo młodym człowiekiem, no nie? Kiedy już Freddie zmarł, kiedy to wszystko już było jakby po, nie? Że ja jakby tą spóźniznę dopiero po śmierci Freddiego jakby mogłem się z nią zapoznać, nie? I I trochę oczywiście żałuję, że nie mogłem się przenieść, że nie mogę się przenieść w czasie do tych lat 80., do tych największych koncertów, prawda, do tego co, do tego Live Aid z 86 roku. No to kapitalna sprawa, nie? No ale w ogóle, jak sobie oglądałem właśnie ten film, to i później przeczytałem trochę biografii, tak sobie pomyślałem, że w jakichś innych czasach wtedy jakby się obsuwała, jakby kultura była inna. Kurczę, inne czasy. Teraz ludzie są tacy, taka ta kultura gniewu, ta kultura takiego szukania, wiesz, powodu tylko po to, żeby się obrazić i tak dalej. No i nie wiem, inne czasy. Chociaż w latach 80. też mieli swoje, wiesz, hipsterskie ekscesy. Ten słynny teledysk, który był parodią Coronation Street, o ile się nie mylę, gdzie muzycy z Queen byli poprzebierani za gospodynię domowej, tam, wiesz, szaleli, potem dom sprzątali i tak dalej. W MTV powiedzieli, że jest, że to jest poza krytyką, w ogóle skończyła się w ogóle kariera niemal Queenu w Stanach Zjednoczonych właśnie przez ten zespół. Wiesz, absurd. Więc ja nie mówię, że tam wszystko w tamtych czasach było dobre, nie? Że tam były dobre i złe czasy. Ale byłem w sobotę na Hellboyu i ty chyba, czy miałeś na Hellboya, poszedłeś na tego Hellboya, czy już nie?
Miałem i się, ale w końcu nie poszedłem. W końcu
ugiąłeś się, nie mogę w to uwierzyć pod względem.
Nie, wiesz co, okazało się, że nijak nie pasuje mi wyjazd do kina wtedy.
No tak. Poza tym przeważnie w soboty z córką chodzisz do kina. Nie, no to nie jest zdecydowanie film dla młodych ludzi. Zresztą wydaje mi się, że w większości przypadków to chyba było tak dla dorosłych, nie? Tutaj w kinie wiek... Chyba jeśli chodzi o rating, to było od 16 lat, także 16 lat lub z rodzicami, coś takiego. I ja mam taki problem z tym filmem, że brakuje tam tej magii Guillermo del Toro. Tego takiego smaku. No i oczywiście brakuje mi Rona Perlmana jako Hellboya, ale jako Hellboy to ten film się sprawdza. Tylko że przez to, że on jest taki... Oni bardzo naprawdę wykorzystali to, że mają, że mogą zrobić film dla dorosłych, że nie muszą się, jakby, nie muszą go kroić na zasadzie, okej, okay, to jest za krwawe, tu jest coś, ten, to nie pokazujemy, bo to musi być PG-13, nie? Że to jak najwięcej młodych ludzi ma na to iść. Tutaj po prostu przeklinają, flaki się leją, krew, tutaj widzisz po prostu wydubywane oczy, wiesz, jakieś coś wbijane po prostu w oczodół, no. Absolutnie, tam jest Baba Jaga w tym filmie, która jest pokazana w taki sposób, obrzydliwy, no pod wieloma względami. No, to jest film, który oglądasz i cię skręca fizycznie. Fizycznie, wiesz, po prostu, że
aż tak?
Naprawdę, że tam są rzeczy, które po prostu, no jak to oglądałem, to tak, no wiem, okej, okay, rozumiem, no chcieli tutaj pokazać i tak dalej, ale gdyby tak zrobił, no niech już nie będzie 16, już to będzie 15 po prostu, wiesz, troszeczkę, tak wiesz. Ale ja rozumiem, że to była taka chęć zrobienia czegoś innego, wiesz, odcięcia się troszeczkę od Guillermo del Toro, nie? Że ten Hellboy to nadal jest Hellboy na podstawie komiksów Mike'a Mignoli, więc nie jesteś w stanie jakby tutaj wprowadzić jakbyś nowych elementów, ale widać, że oni chcieli zrobić film, który jakby otwiera, jakby odświeża Hellboya, tak? Jakby go nastawia na nowego widza, robi takiego bardziej krwawy, bardziej dla dorosłych. Coś jak... Znaczy nie chcę porównać tylko do Deadpoola, bo Deadpool jest trochę na innym poziomie, ale robimy kino, w cudzysłowie, super bohaterskie, ale dla dorosłych, nie? Że nie robimy tego dla dzieci i tak dalej, czy tam PG-13, tylko robimy coś faktycznie, że jak chcesz iść, to do kina to musisz być no, prawie pełnoletni, nie? Że świadomy. I dodatkowo właśnie to, że to jest taki reboot, to też masz element origin story, nie? Tam pojawia się skąd się wziął Hellboy, jego jakby przeznaczenie i to, że przeznaczenie można zmienić i tak dalej. No, naprawdę jakby podstawy są absolutnie opracowane. Jest ten drugi aspekt, czyli tak było tej historii, która jest w samym filmie i też nie ma tych postaci, które znamy, no, tam chyba Liz, co taki, wiesz, włada ogniem, nie pojawia się Abe, chociaż jest, tutaj nie chcę zdradzać, ale jest puszczenie oczka, jeśli chodzi o Abe'a, ale sam Abe Sapiens się nie pojawia, czyli wiesz, ten taki
ten wodny pan.
Tak. Więc, a postać tę uwielbiałem właśnie z Hellboya del Toro, no ale to jest inna kwestia. Jak pojawiają się inni przyboczni Hellboya, jest duży nacisk na pokazanie właśnie tego biura, w którym jakby pracuje Hellboy, jest jego relacja z ojcem, to wszystko, znaczy, no, jest wiele elementów takich, że jak ktoś jest, wiesz, chce zobaczyć coś nowego, jednocześnie zobaczyć Hellboya, którego zna, tak by odnajduje to w tym filmie. I teraz kwestia jest tego, czy ta fabuła jest na przykład taka bardzo interesująca, nie? Bo tam się pojawia historia wiedźmy, która została poszatkowana przez króla Artura i jego kompanów, rycerza Okrągłego Stołu, na tam, niech to będzie tam 8 elementów czy coś takiego. I zamiast, wiesz, ja bym do tego postrzegł, ja bym taką nieśmiertelną wiedźmę chciał pokroić na kawałeczki, to ja bym ją przez maszynkę do mięsa, a później jeszcze podpalił i rozrzucił to, żeby to wrony rozkrakały. Nie, oni to tak jakby w tych skrzyniach gdzieś tam pochowali i niby w miejscach, których nie będzie wiedział, gdzie one są, to już wiesz, że prawda, w pewnym momencie znajdzie się ktoś, kto będzie chciał tą wiedźmę później z tych klocków poskładać i tak dalej. I on w ogóle gra Mila Jovovich, która no, fantastycznie wygląda i to jest ten fajny motyw, bo jest taki motyw, że ona, wiesz, widać, że jest taka trochę zniszczona przez to, że jest takim niemal zombiakiem, a później jakby regeneruje się, wiesz, odzyskuje ten wigor i to wszystko, tylko to jest jakoś takie płytkie, wiesz, cała to wszystko jest jakby podbudowane, cała ta oś fabularna jest podbudowana pod jakby dwie rzeczy. Jedna, trochę, żeby pokazać Hellboya, jego konflikt wewnętrzny związany z tym, że on wie, że jest potworem, wie, że jest demonem, a przeznaczenie wszystkich demonów jest to, żeby po prostu zabijać, siać zniszczenie. I przecież to biuro, jego ojciec też, to był łowca demonów, oni zabijali te demony. Nawet jest motyw taki, że jest taki fantastyczny klub dżentelmenów, którzy właśnie się polowaniem na demony, trolle i na takie giganty zajmuje. I to właśnie to jest ta kwestia tego, że on przecież też jest demonem. Dlaczego on nie jest tak traktowany jak inne demony, tak? Czy nie jest zabity? No i tam ojciec oczywiście właśnie mówi, że tam jest, że ty jesteś inny i tak dalej. To jest istotne, ale ten drugi element to jest czysto po to tylko, żeby właśnie pokazać jak najwięcej potworów. Prawie dochodzi do apokalipsy w tym Londynie. Nie, prawie, no bo ona się, no to musiałbym trochę zdradzić, ale są potwory i małe, i duże, wiesz, od elfów z krzacików, jak z Harry'ego Pottera.
No to nawet w zwiastunie w sumie było tego trochę.
No później to widzieć, wygląda jakby normalnie wszystkie potwory z tego, z Call of Cthulhu po prostu nagle wyszły na ulicę, no, nie chcę mówić giganty, no, powiem tak, że to nie jest zły film, to nie jest zły Hellboy. Niemniej w zestawieniu z Guillermo del Toro to on wypada słabiej. Ale cieszę się, że ten Hellboy, tego Hellboya nakręcono i jak to modnie jest, prawda, są sceny po napisach końcowych, są sceny w trakcie napisów końcowych, tak? Więc zapowiada się, że będzie kontynuacja i mam nadzieję, że ten film się sprzeda, ale oni naprawdę słabo polecieli, jeśli chodzi o dystrybucję, bo jak ja na przykład szedłem na Hellboya, to Hellboy był grany tylko rano o 10:20, kiedy to na przykład jak się nazywa? Endgame po polsku?
Koniec
gry, tak. Game over. To Avengers Game Over to jest grane chyba ze 30 razy. We wszystkich
Co pół godziny jest.
Tak, co pół godziny i w 4DX, wiesz, tam w tych salach, co plują na ciebie wiaterkiem, tam deszczykiem i tak dalej. Więc no nie dziwota, że film, który jest wyświetlany 30 razy dziennie, zarabia we wszystkich kinach na całym świecie, w Indiach, w Chinach i tak dalej, nie wiem, 2 miliardy dolarów? Absolutny jakiś rekord.
Jakiś absurdalny.
Tak, no to jak to ma się mierzyć tym? I teraz będą porównywać Hellboya do tego, no to Hellboy, no ja bym chciał, żeby się zwrócił, żeby to była po prostu coś, co, okej, okay, słyszymy, co wam się podobało, że w drugiej części to poprawimy, bo nie chcemy naprawdę z Hellboyem kończyć, bo uważamy, że to jest fajna postać i ja mam nadzieję, że kolejny Hellboy się pojawi, szczególnie właśnie jeśli chodzi o to mrugnięcie okiem i te sprawy, nie? Wiesz, naprawdę mam taką nadzieję. A drugi film, który superbohaterski, który obejrzałem, też troszeczkę się obudziłem, prawda, po czasie, to jest Aquaman.
O proszę, nie oglądałem.
I Aquaman, no tak mnie zaskoczył. Nie wiem, czy jak nie widziałem jakiegoś takiego zwiastunu, który mi mylnie przedstawił pewne wątki. Ale ja też jakoś specjalnie nie szukałem żadnych informacji, bo jakby Aquaman to jest, jakbyś mnie zapytał, z których ta, która postać, jeśli chodzi o uniwersum DC, jest moją najmniej ulubioną, to nie wiem, czy nie powiedziałem, właśnie Aquaman, nie? Szczególnie jak masz, jak widzisz tak, tak te klasyczne okładki z Aquamanem, i który walczy z tą czarną mantą i tak dalej, to wiesz, panie, to jest... A tu mamy po prostu takiego Supermana pod wodą, nie? Koleś jest niezniszczalny, wiesz, skórę ma twardą, jak ten, jak, taki, taki trochę jak Luke Cage, nie? Jeśli chodzi o pewne rzeczy. Jeśli chodzi o ten, no tylko trochę inny uniwersum, nie? No i oczywiście pływa pod wodą, komunikuje się z fauną morską i tak dalej, więc to jest, ale naprawdę mi się podobało to, jaki James Wan miał pomysł na ten film, że on tak trochę balansował, że są takie mrugnięcia okiem, że ten film jest trochę straszny, trochę przygodowy, bo jest taki fajny klimat, jak bohaterowie nagle szukają pewnych elementów, prawda, które mają im pomóc, prawda, w osiągnięciu pewnego celu. Tutaj zdradzę, że chodzi o to, że prawda, że główny bohater Aquaman, Artur, nazwany na cześć króla Artura, jest synem Atlanty, czyli z morza kobiety, królewny, księżniczki, i człowieka. Więc on jest jakby takim trochę bankartem na standardy, prawda, tak, prawda, tych siedmiu morskich królestw. I on, żeby udowodnić, prawda, że jest godny tronu, prawda, władania tymi siedmioma morzami, no musi znaleźć ten oryginalny trójząb, już nie pamiętam kogo tam, ale jakiegoś tam oryginalnego władcy, prawda, Atlantydy, nie wiem, Atlantyda. I cały ten motyw właśnie, z jaką on jest postacią, wiesz, jak Jason Momoa, to jest bardzo dobry aktor. Ja go kojarzyłem oczywiście z paru filmów, między innymi, prawda, on grał przecież w pierwszym sezonie Gry o Tron, i jakby nie sądziłem, że on jest takim sympatycznym, że on tak świetnie będzie grał takiego trochę zawadiakę, nie? Takiego gościa, który zdaje sobie tam sprawę z powagi sytuacji, potrafi być, właśnie zachować się, ale też potrafi być dowcipny i no, w duecie z zapomniałem, się ta księżniczka nazywa, aktorka się nazywa Amber Heard chyba, i ona grała na przykład w takim filmie jak Never Back Down.
Nie mam absolutnie żadnego
pojęcia. Ale to w każdym razie bardzo fajne duo tworzyłem, szczególnie jak zaczynałem właśnie podróż po zachodniej Saharze. I nawet, wiesz, motywy jak z Gwiezdnych Wojen, no są niezłe, bo tam już jest, dochodzi do epickiej bitwy. I to wszystko wygląda naprawdę jak Gwiezdne Wojny, tylko pod wodą. I to jest film, który generalnie, jeśli chodzi właśnie o uniwersum DC, ja w 100% rozumiem, dlaczego on jest jakby w zestawieniu jakby tak wysoko w porównaniu do innych, tak, że nie, tam ta Liga Samobójców, czy Justice League, czy ten nowy Superman, że to jakby to wszystko się nie, jakby tam nie ma czegoś takiego interesującego. Właśnie dlatego, że we wszystkich tych filmach superbohaterskich tam przeważnie jest jakby więcej tych bohaterów, superbohaterów, i tak każdemu próbujesz dać dużo czasu. A tutaj jakby jest jeden taki superbohater, jest kilka istotnych postaci drugoplanowych, zresztą bardzo fajna rola Nicole Kidman, Williama Dafoe, Dolpha Lundgrena, Peter Wilson chyba tak się nazywa, tak, czy Patrick Wilson, nie pamiętam dokładnie nazwiska. Jakby te drugoplanowe postacie są fajne, nie? Ale tak jak mówię, no to jest wszystko tak odpowiednio zbalansowane. I tam jest mnóstwo mrugnięć okiem, nawiązań, wiesz, na początku się pojawia na przykład, ale tylko tak kadr, ale widzisz, bo ten kadr tak specjalnie idzie, żebyś widział właśnie tytuł książki Horror czy Groza w Dunwich, nie? A później, prawda, są motywy jak, wiesz, z Krakenem i tak dalej, no ale to, powiem tak, jak ktoś nie widział Aquamana i mówi, a bo to kolejny film z superbohaterami, albo o, to są ci gorsi superbohaterowie, bo z DC, to naprawdę warto jednak się przemóc i obejrzeć, i nie wiem, czy się będziecie dobrze bawić bardziej niż na przykład na Endgame, bo Endgame nie widziałem. Endgame ma większy ładunek emocjonalny i podsumowuje jakby taką długą przygodę, która się tam budowała na 156 filmach, i wiadomo, że to jest troszkę inaczej, ale Aquaman zdecydowanie lepszy na przykład niż ten Batman vs Superman, I moim zdaniem też lepszy niż Wonder Woman, bo też Wonder Woman była wysoko stawiana, jeśli chodzi o te rankingi superbohaterskie. Ale na koniec, największe kuriozum, jakie ostatnio widziałem, nie wiem, czy miałeś przyjemność zobaczyć Wędrującą Ziemię. Film, który jest dostępny na Netflixie.
Nie.
Chińska mega super ultra produkcja. Jak ja zacząłem oglądać ten film, to mówię tak, okej, okay, tam przymrużę oko, tam to mi wygląda jak coś, co Roland Emmerich mógł nakręcić, gdyby miał po prostu nieograniczony budżet i mieszkał w kraju środka. Ale później po prostu tam się dzieją takie rzeczy, że to, że na przykład tam mówisz, że o, musisz tam zawiesić niewiarę, albo nie wiem, wziąć i po prostu no, z dobrodziejstwem inwentarza przyjąć to, albo inne takie powody, które wiesz, próbujesz tłumaczyć głupotę twórców albo w scenariuszu, to jest bardzo ciężko w ogóle to przetrwać, bo motyw jest taki, ta wędrująca ziemia to nie wzięła się po prostu tak, że ktoś sobie wędruje po ziemi i to tak, albo nie wiem, ma w bucie ziemię i ona wędruje z nim, tylko chodzi o to, że w przyszłości dochodzi do ziemia jest bliska katastrofy ze względu na to, co się dzieje ze Słońcem. Także Słońce się rozrasta, kończy jakby się, jest bliskie zakończenia swojego żywota. Ja nie dokładnie go tam to tłumaczyli. W każdym razie jedynym sposobem nie jest zbudowanie setki tysięcy statków kosmicznych i skolonizowanie, nie wiem, Marsa, innych jakichś planet i tak dalej, wylecień, tylko jest zrobienie z planety Ziemia wielkiego statku kosmicznego, z który po prostu najpierw zatrzymasz ruch obrotowy Ziemi, a później tę Ziemię tak wybijesz, prawda, z orbity, budując 10 tysięcy ogromnych silników napędzanych wodorem.
No, mają rozmach.
Panie. I jak ja to oglądam, okej, okay, no tam już w ogóle to te liczby się nic nie zgadza, tylko wszystko jest piękne, tylko w pewnym momencie, ja już nawet nie chodzę o takie, wiesz, bo tam jest oczywiście są bohaterowie, już nie pokazałem, że takie postacie, tam perypetie i tak dalej, bo to jakby jest mniej istotne, koncentruję się tylko na tych smaczkach. Leci sobie ta ziemia, oczywiście ma, chcę wykorzystać ten efekt tej takiej procy, nie, że po prostu lecąc blisko orbity, powiedzmy tam, nie wiem, jakiegoś obiektu z dużą grawitacją, to jesteś tak w stanie jakby nabrać prędkości właśnie ten slingshot efekt. Ja nie wiem, jak dokładnie to opisać. W każdym razie chcą wykorzystać Jowisza, że kiedy ta Ziemia koło Jowisza będzie przelatywać, to ona tak nabierze tego rozpędu dzięki temu, wiesz, i nabierze większej prędkości i tak dalej, tak dalej. Tylko coś się wydarzyło i Ziemia zaczyna niebezpiecznie zbliżać się ku Jowiszowi, nie tak jak planowano, więc prawdopodobnie się zderzy z tym Jowiszem. No i co trzeba zrobić, żeby uratować tą ziemię? No i
wysadzić Jowisza.
Powiem tak. Panie, jeśli chodzi o to, co się dzieje, jeśli chodzi o fizykę w The Last Jedi, to The Last Jedi to jest CERN po prostu. To jest CERN, to tam są po prostu geniusze, tam po prostu jest co drugi scenarzysta, czy w ogóle twórca The Last Jedi to jest znanym lobbystą świata fizyki. Absolutnie po prostu obserwujesz absurd na absurdzie, ale wszystko opakowane w takim CGI, tak to pięknie wygląda. No Jowisz, wiesz, ten krajobraz. Naprawdę, są tam sceny w tej wędrującej ziemi, że ja bym chciał mieć telewizor 4K tak 100-calowy. Bo naprawdę są piękne, pocztówkowe te. No niektóre efekty w ogóle, jeśli chodzi o grafikę komputerową, szczególnie jak animacje pojazdów, tych takich wielkich, potężnych ciężarówek, tirów, które tam przewożą, nie wiem, kamienie, żeby tworzyć jakieś paliwo do odrzutowe dla tej ziemi, to tak śmiesznie wygląda, ale jest taki rozmach, wiesz, naprawdę, kiedy nie myślisz o tym, co oni tam robią, tylko patrzysz na ten świat, to wygląda fajnie, bo masz przynajmniej akcję widzimy na początku toczącą się w Pekinie 3, czyli jakby podziemnym mieście, które funkcjonuje, gdzie, bo prawda, tylko pod ziemią jesteś w stanie się jakby przeżyć, nie? Bo na powierzchni Ziemi jest tak zimno, bo już nie ma słońca, nie ma tego i tamtego, że no, tam są tylko ludzie, którzy są związani z utrzymaniem pracy tych silników i tak dalej, i tak dalej. Ale są naprawdę bardzo fajne motywy, bo widzisz ten rozmach, nie? Kiedy widzisz na przykład te potężne silniki, to one wyglądają jak, no są wielkości całych miast, nie? A to jest tylko jeden silnik. I to, no, tak jak powiem, no, są elementy, dla których po prostu oglądałem tą wędrującą ziemię, to mówiłem, no okej, okay, no fajnie, ale...
Oczy otwierały się
tak,
szeroko.
Tak, ale pod względem właśnie tych kuriozalnych pomysłów na to, jak... I ja zastanawiam się, bo to jest na podstawie jakichś chyba popularnych książek i tych książek jest więcej, więc może będą kolejne części. Zresztą, no, bo był taki serial bardzo, bardzo dawno temu, Kosmos 1999. I tam był motyw, że chyba, ja już nie pamiętam dokładnie, co tam się wydarzyło, ale księżyc został wybity z orbity właśnie okołoziemskiej i zaczął sobie podróżować właśnie jako taki statek kosmiczny. I tam oczywiście była baza na księżycu, więc tak można powiedzieć, tam mieli swoje statki. Zresztą w ogóle w tym serialu, pamiętasz Sigma IP z Mad Planet, to tam ten statek kosmiczny to jest właśnie statek, to są jedne z tych promów, że są w kosmosie 1999 i to była też taki seria, taki trochę statek, że oni podróżowali tym księżycem i oni po prostu mieli różne przygody i tak dalej. No i wyobrażam sobie, że oni tą Ziemią też tak mogą podróżować i mieć różne przygody. No kto wie, nie? Że niewykluczone. No ale to jest taki bardzo interesujący, że się tak wyrażę, film, który fanom science fiction gorąco polecam, no.
No ja chyba jednak się nie skuszę.
Nie, no to jest... Znaczy, ktoś jak widział, to prawda, wie, o co chodzi. Jak sobie...
A to ja jeszcze dorzucę jedną szybką rzecz. To jest starość, więc tylko powiem, że mi się bardzo podoba. The Office zacząłem oglądać. Jestem absolutnie zauroczony.
Mm-hmm. Ale oryginalny, brytyjski czy amerykański?
Nie, amerykański. Ze Steve'em, tak?
Steve Carellem, tak. Carol? Steve Carell.
Tak, ze Steve Carellem. Jest wyjątkowy ten serial. I to jest ciekawostka, bo tak naprawdę ciężko powiedzieć czemu.
Bo jest taki prawdziwy.
Tak, to też. Znaczy, bo ludzka ignorancja i głupota jest zawsze, wiesz, zawsze można do niej trafić. Nie?
Piotrze, ale... popracowałbyś w korporacji, to byś powiedział, że wiesz, to płakałbyś oglądając The Office. Mówisz, tak, wiem, o czym wiemy, przeżyłem to, wiesz, te miny, to zachowanie, to no. Wszystko. To ja.
Tak, ale jest fenomenalne, więc jeżeli ktoś nigdy w życiu nie miał okazji, to warto, warto spróbować. No.
A jak znajdziecie czas, a to tylko przypominam wszystkim, którzy zapomnieli o tym, że Bosch się pojawił piąty sezon. Ja oczywiście jestem troszeczkę powolny w oglądaniu, bo mnie te wszystkie inne rzeczy zajmują, ale jestem po drugim odcinku piątego sezonu i jest spoko. Jest fajnie. To jest stary, dobry Bosch.
Ja gdzieś tam mam na liście, żeby się nie...
Stary, dobry Bosch. Ja tak w przerwach między właśnie Supernatural cały czas próbuję.
No na dniach jakoś, bo to jakoś na początku maja, czy tam może na koniec maja, nie wiem. Wiem, że w maju Dobry Omen na Amazon Prime.
No właśnie, no właśnie. Bierzcie, póki jest promocja na Amazon Prime, bo później...
Pół roku, no. Po $3.
No, i to jest... Ja wtedy musiałem do nich pisać, bo zaczęli mnie charge'ować. Ale to chyba mówiłem o tym, że mnie charge'owali więcej, ale... Ale Amazon ma bardzo taką przystępną obsługę klienta i im bardzo zależy, żeby cię utrzymać jako klienta. I oni widzą, prawda, patrzą na ten twój social ranking i sprawdzają, ile już wydałeś w Amazonie, czy jesteś takim perspektywicznym klientem i oni potrafią ci, prawda, takie bonusiki, wiesz, tam zwrócić, nie, nadpłaty, bo wiedzą, że i tak to na dłuższą metę jest lepsze utrzymać się jako klienta niż nie. No ale...
Mi dzisiaj nagle aplikacja wywaliła błąd w telefonie i spędziłem jakieś 20 minut szukając...
Jak rozwiązać ten problem.
Jak go rozwiązać, po czym pomyślałem, że zrobię to, od czego powinienem zacząć.
Reset komputera, przeinstalowanie Windowsa.
Nie, bo to na telefonie.
No, tak, no, ale na telefonie właśnie przeinstalować Windowsa.
Wpisałem Amazon Prime Down Detector i jak zobaczyłem, że w przeciągu ostatnich 5 minut było 500 raportów, że jest coś nie tak, to uznałem, że nie mam się co przyjąć.
Ja żałuję, że tego nie zrobiłem, jak był ten Down tego Xbox One jakiś czas temu, ten czarny ekran. Widzisz, to jest to, że właśnie nie tak, ma co tak. Od razu reagować. Jak coś nie działa...
Najpierw Down Detector sprawdzić, jak nie działa, jeżeli tam tak. Widać, że nie działa...
Sprawdź tylko maila, czy ci nie przyszedł jakiś taki, wiesz, ostrzeżenie, że ktoś ci się włamał na konto, albo że jest jakieś logowanie, na przykład, nie wiem, z Wyspy Świętej Heleny. Bo jeśli nie, no to lepiej poczekać, tak, zdecydowanie.
Nie, to wiesz co, problem był taki, że jak klikałem play, to po prostu wychodził error zamiast tak, play. Tak. Było tam coś.
DDoS jakiś. Ktoś zrobił na najpotężniejsze serwery.
Nieładnie. Bezos nie jest zadowolony.
Oj. Pewnie płacze, jak pływa na tym swoim największym jachcie. Tam na tym.
A powiedz mi jeszcze kończąc maj, jakie plany zakupowe, growe, albo nawet niekoniecznie zakupowe, to w co zamierzasz grać w maju? Oprócz Division gryźć tam i Anno po
właśnie mułyczku? Widzisz, przestałem ostatnio w ogóle śledzić zapowiedzi i nowości. Na pewno są jakieś tytuły, więc
podpowiem.
Właśnie.
Rage 2.
O, na przykład to bym bardzo chętnie zagrał, tak.
Wychodzi za tydzień, 14, jeśli się nie mylę, 14 maja. Teraz wspaniała kategoria gier od Focusa, czyli tam Focus Home Interactive bodajże.
Vampir wychodzi na Switcha.
Możliwe, ale ja chciałem powiedzieć A Plague Tale Innocence, czyli ta gra, która zabiera nas do XIV-wiecznej Francji, opanowanej przez szczury w czasie epidemii dżumy. Na pewno widziałeś przynajmniej jeden zwiastun. Coś wygląda wiemy, bardzo interesująco. Tak, wygląda bardzo interesująco. I jeszcze w maju z rzeczy, które mogą kogoś zainteresować, to wydaje mi się, że może się zainteresować ze względu na...
Klimat, tak?
No, klimat. Czyli Observation. To jest gra, która robią państwo odpowiedzialni za Stories Untold, o których kiedyś opowiadałeś?
Coś mogę, ale może, znaczy kojarzę...
I Observation polega to gra na tym, że dochodzi do czegoś złego na stacji kosmicznej, tylko myk polega na tym, że my jesteśmy tą stacją kosmiczną i obserwujemy poczynania pani, doktor, której musimy pomóc.
Czyli jesteśmy takim creepem, stalkerem, tak? Jesteśmy takim halem 9000.
Nie, my jesteśmy, szczerze mówiąc, my totalnie jesteśmy halem 9000, bo te całe interfejsy i cała reszta bardzo mocno przypomina właśnie Odyseję kosmiczną. Więc to wygląda bardzo ciekawie.
Jak ona ma na imię, to jak ona była taka?
A nie pamiętam.
Dawida. Dawida ona się... Dawido,
to było
chcesz
dobre.
Wziąć kąpiel teraz?
Tak.
W jacuzzi?
To by było dobre. I na zakończenie może odkurzysz PS Wiara? Bo wychodzi coś takiego jak z Blood and Truth, czyli James Bond w VR-ze.
Ja muszę w ogóle odkurzyć VR-a, bo... Znaczy...
I Liars of Fear właśnie, Liars of Fear na koniec maja.
Ja odkurzyłem VR-a niedawno, bo przyszedł mi z Allegro w końcu drugi PS Move i wreszcie mogłem odpalić Marsjanina, to doświadczenie takie. Tylko, że pograłem chwilę i okazało się wcale nie tak dobre, jak sądziłem. I właściwie w całości oparte, znaczy związane z filmem, tak, Marsjanin. Czyli mamy nawet tam wstawki, jakieś nagrania z Mattem Damonem i jakieś różne rzeczy robimy, które on próbował robić, ale jakoś tak nie wciągnąłem mnie. Chociaż później odpaliłem sobie London Heist, prawda, na tych PR Worldach. No i na mówię jest bardzo ciekawie, bardzo się fajnie gra, wiesz, to jednak, że masz te ręce i nimi jakby kontrolujesz, super sprawa, ale Rush of Blood, tak, to jest Until Dawn, nie, ten taka strzanka na,
tak,
ona
tak,
jest fajna?
Tak. Jest całkiem straszne.
No, to właśnie ale też fajne. Jest fajne. Nie, no jest parę rzeczy, które ten, więc ja na pewno się odezwę w takim razie Piotrze, żebyś mi polecił właśnie, co na tego VR-a jeszcze później co jeszcze, na co jeszcze zerknąć, nie? Nie się chodzi. Ale ten Rage 2, tak, dobrze, że mi przypomniałeś. Bardzo się cieszę.
Tak,
muszę sobie zapisać w kalendarzu, że żeby się tym tytułem zainteresować. Szczególnie, że ja w ogóle tak oprócz tego jednego zwiastunu to nic wcześniej, później nie oglądałem. I to jest bardzo łatwo się ten Rage miesza z Borderlands 3, tylko ten Borderlands 3 dopiero chyba pod koniec
września.
Tak. Ale już niektórzy grali. I już mówią take my money. Ja nie wiem, czy ty grałeś.
Masa gameplayu się pojawiła. Jakiś czas tam. Był wielki stream, gdzie oni pokazywali chyba tam, nie wiem, z 2 godziny gameplayu.
No, będzie co robić. Oczywiście muszę zajrzeć na pancodziennik.pl, bo tam masz te artykuły właśnie, gdzie w których podsumowujesz.
Tak, w co grać w maju.
Mam i muszę sobie teraz zerknąć i odświeżyć, prawda, tę moją listę, ale wszystko to jest, mówię, tak jest czas. I ostatnio tak, coraz mniej czasu, prawda. Ale cieszę się, że udało nam się go znaleźć, żeby spotkać się w wirtualnym studiu. Serdecznie ci.
Jeszcze przed Pixelowem
tak,
się udało.
No może się, nie no, na pewno jeszcze coś nagramy przed samym Pixelem, bo dzisiaj jest co? 7, tak? Odcinek pojawi się, powiedzmy, jak uda się zmontować jutro, więc no, do Pixela jest jeszcze 10 dni, więc Więc spokojnie, spokojnie mi się uda.
To jest szansa.
Dziękuję ci serdecznie, Piotrze. Pamiętajcie, żeby właśnie Piotrka odwiedzić na stronie www.pancodziennik.pl. Odwiedzić też patronite.com/cooldown, tak? Nie pomyśl się teraz. Patronite.pl.
Chyba
tam ostatnio zaglądałem, bo tam jakieś zawirowanie, tak patrzę w ogóle, kto jest tam najpopularniejszy i tam oczywiście dziennikarze śledczy, duchowni. Właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, że są takie, że nagle właśnie ludzie mogą robić takie projekty realizować, bardzo interesujące, nie? No, ale jak to się mówi, no nie, jest tam bardzo dużo też właśnie innych ciekawych rzeczy. Ale też bardzo polecam, żeby wpadać na stronę grupy Fantasmagierii, tam grupa Fantasmagierii, po prostu w Facebooku wpisać. Jeśli chcecie dołączyć, tylko wystarczy, że odpowiecie na pytanie, żeby wiedział, że nie jesteście jakimiś trollami, botami i tak dalej, bo naprawdę trzeba uważać. Trzeba uważać. Ja nie wiem, jak Piotrze, wy sobie radzicie, jak tam na rozgrywce.
Też mamy
pytanie. Macie pewnie całą armię administratorów, którzy pilnują porządku.
Tak jest.
Pamiętajcie, żeby klikać lubię pod każdym odcinkiem Fantasmagierii. podcast.fantasmagieria fanpage na Facebooku, dlatego, że to generuje jakby nie jakieś odsłony, tylko chodzi o zasięg, żeby dzielcie się dobrą nowiną z każdym, a jeśli chcecie na przykład oglądać najnowsze informacje ze świata laserdysku przyszłości, to Dachman na Instagramie.
Instagram!
Tak, odkryłem Instagrama na nowo. No to co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej!
Cześć, cześć!
No, gitara.